Uprzejmie proszę o zajęcie miejsc. Dobry Państwu, otwieram 46. sesję Rady Miejskiej w Gryfinie. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Informacyjnie przekazuję informację, że po interpelacjach ogłoszę półgodzinną przerwę na to, aby się Państwo dokładnie zapoznali się z materiałami, które być może dzisiaj będą omawiane w porządku obrad po przegłosowaniu zmian porządku. W tym miejscu, Wysoka Rado, chciałem poinformować, iż Pan Burmistrz złożył nowe wnioski do porządku obrad, a mianowicie druk nr 15/43, projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 35/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2009 rok. Druk nr 16/43, projekt uchwały w sprawie zmiany planu gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok. Druk nr 17/43, projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Gryfino na 2009 rok. Druk nr 18/43, projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok. Druk nr 19/43, projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Gryfino do Stowarzyszenia Rybackiego Pojezierza Myśliborskiego. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi? Dziękuję. Wysoka Rado, poddaję pod głosowanie zmianę porządku obrad obejmujące przedstawione przed chwilą projekty uchwał. Kto jest za przyjęciem nowego porządku? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Nowy porządek obrad został przegłosowany. Wysoka Rado, w tym miejscu chciałbym poddać pod głosowanie przyjęcie protokołów z 31. i 32. sesji Rady Miejskiej. Kto z Państwa radnych ma uwagi do sporządzonych protokołów? Poddaję pod głosowanie protokoły łącznie z 31 i 32 sesji. Kto z Państwa, przepraszam, 40, tak, kolega mi słusznie podpowiada. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku protokołów? Dzięki. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję uprzejmie. Protokoły z 41 i 42 sesji zostały przyjęte. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, przystępujemy do punktu drugiego porządku obrad, informacji Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady. Proszę o zabranie głosu.
związku z tym, że każdy z radnych otrzymał materiał, ja się ograniczę do spraw najważniejszych. Chcę Państwa poinformować, że wszystkie najważniejsze inwestycje dla miasta przebiegają prawidłowo, są terminy z wyprzedzeniem realizowane. Mam tu na myśli uzbrojenie Wełtynia 2, uzbrojenia tarasu Północ, budowy nowych ulic Łokiecka, Mieszka, Podgórna, Witosa, jak również chcę Państwa poinformować, że wszystkie zaplanowane inwestycje w przedszkolach, jak również w szkołach zostały wykonane na czas, a tych inwestycji było bardzo dużo, bo jak wiecie Państwo, podjęliśmy uchwałę o otworzeniu zespołu szkół gimnazjum na Górnym Tarasie. Zostały tam przygotowane klasy dla szkoły numer 3, przepraszam, jak również został wyremontowany budynek przy ulicy Przymierzonych i dzięki tym wszystkim pracom byliśmy w stanie zwiększyć ilość miejsc w przedszkolach i żłobkach łącznie o 100 dzieci, co zagwarantowało, że tam, gdzie pracuje dwoje rodziców, dziecko znalazło miejsce w przedszkolu. Szanowni Państwo, na koniec swojego sprawozdania bardzo krótkiego chciałbym powiedzieć, bo dochodzą do mnie głosy, że sytuacja ekonomiczna gminy jest tragiczna. Na sesji wrześniowej przedstawię Państwu sprawozdanie. Dzisiaj mogę powiedzieć ogólnie, że wpływy do budżetu za pierwsze 6 miesięcy były większe jak wydatki. Że za pierwsze półrocze gmina z samych odsetek od lokat otrzymała kwotę niebagatelną 239 tysięcy złotych. Nie ma zagrożenia finansowego gminy. Jak również muszę Państwu powiedzieć, że bardzo są w tej chwili prowadzone intensywne i pozytywne rozmowy z zespołem elektrowni Dolna Odra w zakresie podatków od nieruchomości, jak również w sprawie rozwiązania problemu niezrealizowanych inwestycji w PEC-u. Myślę, że jak dobrze pójdzie, na najbliższej sesji wrześniowej będę już Państwa radnych i społeczeństwo gryfińskie w stanie poinformować o pozytywnym zakończeniu tych rozmów. Jak wiecie Państwo, kolejnym dużym osiągnięciem gminy jest podpisanie preumowy na dofinansowanie Nabrzeża Gryfińskiego w kwocie 4,5 miliona złotych. Przypominam, że na początku tego roku podpisałem, w miesiącu marcu bodajże, podpisałem również preumowę na uzbrojenie strefy przemysłowej w Garnie, gdzie gmina otrzymała 5,5 miliona euro na to uzbrojenie. A więc mamy zapewnienie z RPO kwotę łączną 10 milionów euro. Proszę sobie to przeliczyć i przemyśleć. Również trwają w miesiącu wrześniu, powinien być rozpatrzony po stronie niemieckiej nasz projekt na pierwszy etap budowy nabrzeża, gdzie złożyliśmy wspólny projekt z miastem Szwed, gdzie spodziewamy się dofinansowania w wysokości kolejnych 3 milionów euro. Również pozytywnie przebiega rozmowy i w niedługim czasie podpiszemy umowę na ulicę Mieszka na dofinansowanie tej inwestycji z tak zwanych schetynówek. Przewidywana kwota minimum około 1,5 miliona złotych. W tej chwili przygotowujemy wnioski do RPO w zakresie wszystkich dróg pozostałych w Czepinie, żeby już tą miejscowość zakończyć całkowicie, wszystkie drogi. I przygotowujemy wniosek również na budowę dróg Kołłątaja, Rejmonta, żeby zaraz po zakończeniu prac kanalizacyjnych, prac związanych z uzbrojeniem, przystąpić do realizacji tak ważnych dla nas dróg w tym mieście. W tej chwili najważniejszymi zadaniami, jakie stoją przed nami, to jest przystąpienie do i wspólnie do przystąpienia z burmistrz, radni, do prac związanych z budżetem na 2010 rok i określeniem priorytetów zadań. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Panie burmistrzu, jeśli mogę poprosić, żeby pozostać chwilę na miejscu z uwagi na to, iż w tym punkcie mamy również podpunkt uwagi i zapytania. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby Pana Burmistrza zgłosić uwagi bądź zapytać w kwestii informacji? Proszę bardzo, Pani Radna Janina Nikityńska.
Ja tylko chciałam spytać, bo tutaj przeczytam, trwają prace związane z budową kanalizacji wodociągu przy ulicy Kołłątaja. Czy to nie jest przejęzyczenie, pomyłka ulicy? Bo jeśli się dobrze orientuję, to przy ulicy Kołłątaja jest kanalizacja i jest wszystko tak.
Jest trwają prace związane z budową kanalizacji umożliwiającej podłączenie nowego budynku TBS-u.
No to TBS to jest Opolska chyba.
Od Kołłątaja do Opolski, ale tak nazwano to zadanie.
Dziękuję. Pan radny Paweł Nikityński, proszę bardzo.
Ja mam taką uwagę natury ogólnej, panie burmistrzu, to, że wydatki z budżetu w pierwszym półroczu były mniejsze niż dochody, jest bardzo ogólna informacja. Trzeba ją rozwinąć i powiedzieć sobie w ten sposób, że jeśli wydatki były mniejsze niż dochody, to najprawdopodobniej i cele inwestycyjne nie były realizowane w związku z tym, że nie zostały osiągnięte dochody, które były niezbędne do ich zrealizowania. Gra słów jest ciekawa i można na różne sposoby używać tego samego zestawu słów i osiągać te zupełnie różne efekty. Natomiast ja będę z zaciekawieniem przyglądał się sprawozdaniu, które Pan nam przedłoży we wrześniu i ono będzie prawdziwym obliczem finansów publicznych, finansów naszej gminy. Bo te projekty, o których Pan wspomniał, pozyskane środki, czy przyrzeczenie pozyskania środków, żebyśmy byli precyzyjni, to mamy na
być wspominane. Dlaczego? Dlatego, że społeczeństwo lokalne ma oczekiwania, wyobrażenia o tym, że poszczególne inwestycje, takie jak park przemysłowy, zawsze swoje nie działa. Które nie działa, to akurat się realizuje. Ale w przyszłości kolejnej inwestycji, bo na każdym projekcie teraz te pieniądze, które pozostają na nadrzeżu, one owszem, cieszą, mimo że dziś są przyrzeczone, a nie są jeszcze w budżecie gminy Szczecina, bo potrzebują jednak mimo wszystko także wkładu do tego. Ja o tym mówię już chyba po raz piąty na tej sesji, ale będę mówił konsekwencje, dlatego że istnieją ryzyka niebezpieczeństwa, na które chyba nie zbyt dokładnie zwraca pan uwagę, chyba nie zbyt dokładnie informuje Radę Miejską, nie na tym.
Dziękuję uprzejmie.
Panie Przewodniczący, to było wystąpienie, czy to było pytanie?
Jeśli można, proszę nie komentować poza prezydium. Zwracam się tutaj do kolegi radnego Pawła Nikityńskiego. Panie Burmistrzu, oceniam wystąpienie pana radnego Nikityńskiego jako zgłoszenie uwag do informacji przedstawionej przez pana burmistrza. Proszę bardzo, pan radny Marek Sanecki.
Ja mam pytanie. W pana sprawozdaniu w zakresie edukacji, kultury, sportu i turystyki w punkcie 7 podaje pan, że wydał pan zarządzenie 151/109/09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora na jeden rok do 31 sierpnia 2010. Chciałem się zapytać, jak to się ma do uchwały Rady Miasta o zamiarze likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Czy coś uległo, jakaś została podjęta decyzja w tym zakresie? No, z czego to wynika? Jeszcze nawiązując do tego problemu, to powiem tak, że kluby sportowe prowadzące działalność sportową na terenie miasta i gminy Gryfino otrzymały pisma, żeby złożyły wnioski do budżetu na rok 2010. Nie ma tam żadnych informacji na temat tego, jak mają tą swoją działalność traktować. Czy dalej będą mogły korzystać z pracowników zatrudnionych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy? Czy od przyszłego roku mają koszty prowadzących uwzględniać w swoich budżetach i w związku z tym złożyć te wnioski do budżetu? Proszę o odpowiedź. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Nie działa sprzęt kolegi radnego. Panie burmistrzu, czy chce pan odpowiedzieć na pytanie pana? Pan naczelnik, proszę bardzo, pan Piotr Romańczyk.
Momencik. Odpowiadając na pierwszą część pytania, do czego pan burmistrz mnie upoważnił, powiem tak, w ustawie o systemie oświaty jest zapis taki, że powierza się stanowisko dyrektora na kolejną kadencję na lat 5 lub 1 rok. W związku z tym, że jest plan zakładający likwidację Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, przyjęliśmy tą krótszą wersję. Ustawa o systemie oświaty nie daje innej alternatywy. Także to jest odpowiedź na to pytanie. Odnośnie drugiego pytania, to teraz na początku roku szkolnego będziemy przystępować bardzo intensywnie do prac związanych z tym, jak ma wyglądać działalność po Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego i wtedy kluby zostaną niezwłocznie poinformowane. Będzie to w miesiącu wrześniu teraz.
Dziękuję. Panie burmistrzu, pan Ireneusz Sochaj. Pan radny Sochaj, proszę bardzo.
Halo? Panie burmistrzu, w pana sprawozdaniu jest taka notacja, że podpisano umowę z Polskim Radiem Szczecin na imprezę poszukiwacza skarbów, która wczoraj się na Wirowie odbyła. Bardzo, ja w radiu akurat jechałem samochodem, słyszałem w radiu sympatyczne wypowiedzi burmistrza, dyrektor GDK, ale pytanie brzmi tak. Ja na mieście żadnych informacji na temat tej imprezy nie widziałem. Może przeoczyłem, ja takich informacji nie zauważyłem. Jeszcze chciałem się zapytać, jaki był koszt tej imprezy, skoro jest to impreza promocyjna. No powinna jednak trafiać do jak największej liczby mieszkańców. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Panie burmistrzu, czy w tym momencie... Pani sekretarz, proszę bardzo. Pytanie pana radnego Sochaja, czy impreza poszukiwacze skarbu, która odbyła się wczoraj na Jeziorze Wełtyńskim w Wirowie, była odpowiednio rozpropagowana wcześniej, aby jak największa ilość mieszkańców mogła w niej wziąć udział i jakie były koszty wykupienia takiej audycji w Radiu Polskim?
Radiem została podpisana w ubiegłym tygodniu, więc na tyle, na ile było to możliwe, oczywiście była ta impreza rozpropagowana. A więc w lokalnych mediach, do lokalnych mediów zostały przesłane informacje. W ubiegły czwartek na stronie internetowej znalazły się informacje. Plakaty informujące o imprezie znalazły się na samym kąpielisku. W ubiegłym tygodniu, tak żeby przez weekend wszyscy, którzy będą wypoczywali nad kąpieliskiem, nad jeziorem, mogli się zapoznać o tym, iż z informacją, że w środę wczoraj ta impreza będzie miała miejsce, czy już teraz miała. Zapłaciliśmy dla Polskiego Radia 3000 zł. Była to opłata za czas antenowy, bo mieliśmy bezpośrednie wejścia na antenie Polskiego Radia.
Dziękuję. Panie burmistrzu, dziękuję uprzejmie. Przystępujemy do punktu trzeciego porządku obrad, zgłaszania wniosków i komisji rady. Informuję, że takie wnioski nie wpłynęły. W punkcie czwartym zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos, zgłosić interpelację lub zapytanie? Proszę bardzo. Pan radny Tomasz Namieciński.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam dwie interpelacje. Jedna interpelacja to jest monit interpelacji z poprzedniej sesji. Pytałem się o projekt świetlicy wiejskiej w Gardnie. Do chwili obecnej nie otrzymałem odpowiedzi, a więc ponawiam tą interpelację. Ja tylko przypomnę, że w budżecie gminy mamy wpisaną sumę 100 tysięcy złotych. Jest to jedno z zadań gminy. Do chwili obecnej, z tego co się orientuję, nie został zlecony projekt takiej świetlicy. Pytałem o to na poprzedniej sesji, nie dostałem żadnej odpowiedzi, a więc ponawiam tą interpelację. Natomiast druga interpelacja to jest również monit, tylko to jest monit z zeszłego roku. W zeszłym roku na sesji kwietniowej zgłosiłem taką interpelację, odczytam. To było dokładnie 28 kwietnia 2008 roku. Złożyłem interpelację następującej treści. Czy istnieje możliwość opracowania regulaminów korzystania z boisk wiejskich? Ja cytuję to. Pytam o to dlatego, że w ostatnim okresie czasu Urząd Miasta i Gminy zakupił wiaty dla zawodników. Jedna wiata kosztowała około 7 tysięcy złotych. Dochodzą do mnie skargi, że w tych wiatach przebywają osoby postronne, spożywają alkohol. I na pewno gdybyśmy mieli takie regulaminy na boiskach wiejskich, byłoby to narzędzie dla odpowiednich organów, to znaczy dla Straży Miejskiej, żeby karać takie osoby. Ja otrzymałem odpowiedź 26 maja 2008 roku następującej treści. Uprzejmie informuję, że inicjatywa stworzenia regulaminów korzystania z boisk wiejskich, aby zapobiec podobnym sytuacjom jak dewastacja urządzeń oraz spożywania wszelkiego rodzaju używek na terenach boisk wiejskich, jest jak najbardziej słuszna i w najbliższym czasie zostaną takie regulaminy opracowane i przedstawione dla działaczy klubowych. No minął czasu, no niestety nie zostały takie regulaminy opracowane, nie trafiły do działaczy klubowych. Ja taki wzór takiego regulaminu, który Klub Sportowy Grot Gardno otrzymał z Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej, przekazałem do pana naczelnika Romanicza. W ostatnim czasie, mówię, pytam dlatego, ja zwracałem na to uwagę wcześniej, pytam dlatego, że w ostatnim tygodniu zostały właśnie zniszczone takie wiaty w Gardnie. Organy porządkowe twierdzą, że nie mogą karać sprawców, a więc jeszcze raz monituję i proszę o opracowanie takich regulaminów. Chciałbym tak samo uzyskać w wyżej wymienionej sprawie odpowiedź na piśmie. Jak w jednej dotyczącej projektu świetlicy, jak i w tej dotyczącej regulaminów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę bardzo. Proszę Państwa, w takiej sytuacji przerwy nie będę ogłaszał. Będzie ta przerwa za chwilę po interpelacjach. Natomiast dopuszczam zgłaszanie się do interpelacji za pomocą podnoszenia rąk. Proszę bardzo, Pani Radna Janina Nikityńska, później Pan Radny Nikityński, później Pani Radna Kmieciak. Proszę bardzo.
Kanalizacja będzie dotyczyła tylko kanalizacji z osiedla Północ, czy też ulicy Pomorskiej. Bo jeśli będzie to też dotyczyło ulicy Pomorskiej, to chciałam zaznaczyć, że spad jest w przeciwną stronę. Ale być może ta kanalizacja deszczowa dotyczy tylko tarasu Północ. I teraz druga sprawa. Jeśli pozostają studzienki stare kanalizacyjne dla Pomorskiej, to uważam, że należałoby dodatkowo co najmniej jedną albo dwie dobudować. W czasie deszczu, panie burmistrzu, to tam rwący potok po prostu. Także to jest sprawa. I nie chciałabym, że wtedy, kiedy zakończy się remont, żeby dopiero później ponownie zaczynać jakieś dodatkowe prace i dodatkowe koszty. Teraz w trakcie tej budowy można by było nad tym się zastanowić i wykonać. I to dotyczy pierwszej sprawy. Druga sprawa dotyczy budynku przy ulicy 1 Maja 10, a mianowicie dotyczy to pomieszczenia wynajmowanego przez Związek Emerytów i Rencistów. Związek ten zajmuje małe pomieszczenie, około 20 metrów kwadratowych. Dosyć dużo jest tam tych emerytów, sama tam zachodzę. I ostatnio rozmawiałam z panią bodajże Zakrzewską, szefową tego związku, i mówiła mi, że obok znajdują się pomieszczenia kiedyś wynajmowane przez posła samoobrony jako biuro poselskie. I te pomieszczenia są wolne. I właśnie chciałam prosić pana burmistrza i radę o wyrażenie zgody na to, żeby przyznać właśnie Związkowi Emerytów dodatkowe pomieszczenia. Naprawdę jest to potrzebne. Tam przychodzą ludzie z poradą, z jakąś prośbą, chcą porozmawiać. Tam nie ma miejsca, nie ma warunków. Bardzo proszę o odpowiedź. A jeśli chodzi o to pierwsze zapytanie, to bym prosiła, żeby pan burmistrz dzisiaj odpowiedział, bo prace trwają. Dziękuję.
Dziękuję. Zgodnie z wcześniejszym wskazaniem, pan radny Paweł Nikityński. Proszę was.
Ja swoją interpelację kieruję, panie burmistrzu, do pana. Thank you.
Dziękuję. Pani radna Wanda Kmieciak.
Wodne zostały zamurowane podczas budowy chodników i drogi krajowej 31. Jest to dość poważny problem, dlatego że w razie awarii nie ma możliwości zakręcenia wody i dom może być po prostu zalany. I ta kwestia była już kilkakrotnie zgłaszana i to nie tylko dzisiaj, przez kilka lat ta sprawa nie została naprawiona. Wobec tego bardzo proszę o interwencję w tej sprawie. Ponadto druga sprawa to zgłaszałam wykonanie poręczy przy schodach na cmentarzu. Jest to sprawa nie wymagająca dużych nakładów finansowych i bardzo proszę, aby zostały te poręcze w miarę możliwości szybko wykonane. Pan burmistrz wypowiadał się w tej kwestii i mówił, że te poręcze będą zrobione. Wobec tego jeszcze raz proszę o tę sprawę. Następna kwestia to wykonanie ogrodzenia przy boisku sportowym w Radziszewie. Byłam niedawno na imprezie, którą organizował pan sołtys Jarosław Kois. Dobrze mówię? Tak. I proszę państwa, tam chłopcy, którzy grali, drużyny podwórkowe, muszą niestety po skarpie zbiegać za piłką. To jest bardzo niebezpieczne. Jest skarpa dosyć stroma. Wobec tego uważam, że to ogrodzenie naprawdę jest potrzebne w celu bezpieczeństwa tych dzieci. Ponadto następną kwestię to mieszkańcy nagminnie zgłaszają mi brak fotoradaru w Czepinie. Ja wiem, że Generalna Dyrekcja Dróg inaczej postanowiła niż mieszkańcy Czepina, Daleszewa i tak dalej, ale wobec tak dużego natężenia ruchu samochodów i nieprzestrzegania prędkości, tam samochody mkną jak po autostradzie w naszych miejscowościach. Naprawdę trzeba w tej kwestii coś zrobić i nie wiem, ponownie zwracać się poprzez policję do Generalnej Dyrekcji Dróg, aby jakoś ten problem rozwiązać. Następna sprawa to wczoraj mieszkańcy Czepina zgłosili mi taką sprawę. Otóż zostały wykonane pomiary geodezyjne na działce 356/1, którą pan burmistrz obiecał przeznaczyć na cele sportowo-rekreacyjne. Jest to, panie burmistrzu, jedyna działka w tej miejscowości, która może być przeznaczona na cele społeczne. Wobec powyższego wykonanie pomiarów geodezyjnych to mieszkańcy uważają, że to są po prostu wyrzucenie pieniędzy w błoto. Bo jeżeli pan burmistrz na zebraniu każdym sołectwa mówi, że ten plac jest niezbędny dla mieszkańców, dlatego nie widzimy po prostu wykonania tych pomiarów. Jest to po prostu strata pieniędzy. Następna sprawa to jest prośba również mieszkańców sołectwa Czepino o przegląd studzienek kanalizacyjnych w drodze krajowej 31. Te studzienki znowuż biją, są po prostu nie tak obsadzane jak potrzeba i wymagają co kilka lat uszczelnienia. Mieszkańcy mieszkający przy ulicy tak ruchliwej właśnie 31 bardzo narzekają właśnie na głośne nabicie tych studzienek. No i dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny Stanisław Różański, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, proszę mi zwrócić uwagę. Mam 4 interpelacje, 1 skargę i 1 zapytanie. Pierwszą interpelację kieruję do pana Eugeniusza Kuduka, zastępcy burmistrza. Panie burmistrzu, w miesiącu czerwcu Centralna Komisja Egzaminacyjna i Okręgowa Komisja Egzaminacyjna podały do publicznej wiadomości wyniki egzaminów uczniów uczęszczających do gimnazjów oraz wyniki sprawdzianów szóstoklasistów ze szkół podstawowych. Wyniki te były w internecie, każdy mógł się z nimi zapoznać. W związku z tym ja nie chcę tego, ja będę mówił tu ekspres. Proszę to wziąć. A to niech się nagrywa. Każdy miał do nich, panie burmistrzu, dostęp, w związku z tym nie są żadną tajemnicą. Ja chcę pana zapytać, jak w świetle tych wyników plasują się nasze szkoły, które są finansowane z budżetu gminy? Czy polega naprawdę taka nieoficjalna opinia, jaka krąży wśród rodziców, że te wyniki są bardzo złe? Jeżeli tak jest, to chciałbym pana prosić, ażeby na najbliższą sesję, jeśli czas pozwoli na to, albo na kolejną sesję, przygotował pan dla Wysokiej Rady stosowną informację w tej sprawie. Bardzo pana proszę, aby w tej informacji znalazła się odpowiedź na właśnie to pytanie. Jak lokują się nasze szkoły finansowane z budżetu gminy, gdy chodzi o te wyniki w opinii zarówno jednej, jak i drugiej komisji egzaminacyjnej? Bo jeśli prawdą jest, że te wyniki są złe, to Wysoka Rado, najwyższy czas jest, abyśmy się zastanowili, czy taki podział środków, kiedy na oświatę w budżecie gminy planowane jest 36 milionów złotych, są to największe wydatki w budżecie gminy. Czy te pieniądze są wykorzystywane w sposób prawidłowy? Ja proszę, panie burmistrzu, ażeby w tej informacji znalazła się również odpowiedź na to, jeśli te wyniki są złe, kto ponosi winę za to. I jakie należy przedsięwziąć działania, aby ta sytuacja się zmieniła. Sprawa poziomu nauczania dzieci zarówno w jednych, jak i w drugich szkołach leży bardzo głęboko na sercu każdemu z rodziców, naszych wyborców. Stąd też uważam, że jest najwyższy czas po temu, abyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie, jak jest, a jeśli jest źle, co zrobić, aby było lepiej. Będzie to dla nas autorefleksja przy pracach nad budżetem roku 2010. Drugą interpelację kieruję do pana burmistrza Piłata. Dotyczy ona pozyskania na potrzeby społeczności Pniewa i Żurawek obiektu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Na tej sali, panie burmistrzu, padały różne propozycje dotyczące rozwiązania tego problemu. Raz proponowaliśmy, aby to zrobić przy pomocy obiektu, w którym mieści się biblioteka, przenosząc ją gdzie indziej. Innym razem była propozycja, aby wykonać i przystosować na to dawny warsztat szmycarski przy tej bibliotece. Czy wreszcie była propozycja, aby wynająć od pana Lisieckiego budynek, przenieść tam bibliotekę, a w budynku biblioteki urządzić świetlicę. Wreszcie rady sołeckie podjęły uchwałę o budowie Orlika 2012 z zapleczem, w którym miałaby się ta świetlica mieścić. Ja chciałbym, panie burmistrzu, zapytać, w którym miejscu jesteśmy w realizacji tych wszystkich pomysłów. A pytam dlatego, że ostatnio wśród mieszkańców Pniewa i Żurawy pojawiła się bardzo moim zdaniem interesująca informacja o kolejnej możliwości rozwiązania tego problemu. Otóż niejaki pan Markowski Jan, mieszkaniec niestety nie naszej gminy, a gdzieś pochodzący, raz podaje informację, że jest w Niemczech, raz, że jest gdzieś w Polsce, jest właścicielem tego budynku, panie burmistrzu, w którym Hegru miało swoją halę produkcyjną. Jest to taki budynek składający się z trzech segmentów. W jednym hala jest 60 metrów, w drugim hala jest 282 metry i w trzecim hala jest 67 metrów. Powierzchnie dwóch działek wynoszą 25 ary. Panie burmistrzu, jeśli prawdą jest, że ten pan Markowski chce sprzedać gminie ten budynek, namawiałbym pana tak publicznie dzisiaj, aby rozważyć tę możliwość. Dwa sołectwa, Pniewo i Żurawie, tak zacne, tak zasłużone dla gminy, mające tak porządnych przedstawicieli, jeszcze nic nie doświadczyły z budżetu gminy na swoją korzyść. W związku z tym myślę, że gdyby się udało tę propozycję sfinansować z budżetu gminy roku 2010, byłoby to dobre rozwiązanie, byłby dobry pomysł. Wiemy, że pan burmistrz już prowadzi w tej sprawie dyskrecjonalne rozmowy. Prosimy, żeby je sfinalizować z pożytkiem w tym kierunku, jak żeśmy to powiedzieli. Panie burmistrzu, kieruję również do pana trzecią swoją interpelację dotyczącą sposobu załatwienia wniosku Rady Sołeckiej w Pniewie z 1 czerwca tego roku postulującej wykonanie tymczasowe chodnika szutrowego, który by zapewnił bezpieczeństwo dzieciom dowożonym do szkoły. Tam chodzi o przejście od autobusu do przystanku. Panie burmistrzu, ta sprawa jest naprawdę ważna. Rada Sołecka zwróciła się do mnie, abym objął to swoim patronatem nadzoru radnego i pomógł w załatwieniu tej sprawy. Proszę pana w imieniu maluczkich Pniewa dojeżdżających do szkoły. Pomóż pan w naprawie tego chodnika. Kolejną interpelację kieruję do pana zastępcy burmistrza Macieja Szabałkina. Wprawdzie nie ma go fizycznie, ale rozumiem, że duch jego tu krąży i wszystko mu opowie, co się na tej sali działo. Zapytuję, panie burmistrzu, czy zakończono prace związane z opracowaniem analizy aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy? Jeżeli nie zakończono, to w jakim stadium zaawansowania te prace znajdują się na dzień dzisiejszy? Czy termin 30 września dotyczący zakończenia tych prac jest, nie daj Boże, zagrożony? Kiedy zostanie podjęta decyzja o ewentualnym przystąpieniu do zmian studium? I wreszcie, na końcu, co ze sprawą Stanisława Ponickiego? Czy zmiany jego również obejmują? Kieruję te pytania do pana burmistrza Szabałkina, prosząc go, ażeby obudził wszystkich tych, od których zależy postęp w tych pracach. I wreszcie, panie przewodniczący, kieruję interpelację, quasi skargę na pana zastępcę burmistrza Macieja Szabałkina w trybie artykułu 229.3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Otóż zarzucam panu zastępcy burmistrza naruszenie postanowień paragrafu 22.5 Regulaminu Rady Miejskiej w Gryfinie oraz przepisów artykułu 35 i 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W sprawach związanych po pierwsze z budową kanalizy w Pniewie i Żurawkach, remontem ulicy Kasztanowej w Pniewie, wykonaniem przyłączy gazowej dla mieszkańców, którzy zostali pominięci w czasie zasadniczej inwestycji, przeprowadzenie wizji lokalnej na siedlisku Ignacego Karkochy w Pniewie. We wszystkich tych sprawach kierowałem wielokrotnie swoje interpelacje, w tym 9 czerwca bieżącego roku w sprawie Karkochy, 25 maja i 9 lipca w sprawie przyłączy gazowych. 9 czerwca bieżącego roku w sprawie budowy kanalizy. I 9 lipca bieżącego roku w sprawie remontu ulicy Kasztanowej. Na które to interpelacje nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Pan zastępca burmistrza nie dochował obowiązku również wynikającego z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, aby zawiadomić radnego o przyczynach niezałatwienia sprawy w terminie. Wobec takiej sytuacji, wobec niezałatwienia tych moich interpelacji, uważam, iż wyczerpane zostały znamiona bezczynności organu, o których mówi artykuł 229 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, bowiem dowodzą, iż mamy do czynienia z faktyczną bezczynnością organu. Stąd też zwracam się do pana przewodniczącego naszej rady, aby moją skargę we wszystkich tych sprawach umieścił na najbliższej sesji rady do rozpatrzenia i podjęcia stosownych uchwał we wszystkich sprawach, o których mówiłem. I to są wszystkie te interpelacje, które miałem dzisiaj do zgłoszenia. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję uprzejmie. Skorzystam z przywileju i sam zabiorę teraz głos w nawiązaniu do wystąpienia pana radnego Różańskiego. Panie burmistrzu, ogólna uwaga wszystkich radnych. Niestety pana służby nie odpowiadają w terminie na składane na sesjach interpelacje. Jest to poważny mankament działania pana burmistrza i pana służb. Tak? Dziękuję uprzejmie. Panie burmistrzu, to jest poważna sprawa. Brak odpowiedzi na interpelacje w terminie, a w niektórych wypadkach brak jakiejkolwiek odpowiedzi. Jesteśmy miastem powiatowym, stolicą powiatu gryfińskiego i obserwujemy od kilku lat trend, iż ważne dla stolicy instytucje przenoszone są do miejscowości innych niż Gryfino. W Chojnie jest filia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w Baniach filia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Sąd powiatowy w Gryfinie szuka siedziby. Z taką sprawą zwrócił się do prezydium rady. Przekazałem panu burmistrzowi wniosek prezesa sądu. Chciałbym prosić pana burmistrza o udzielenie odpowiedzi. Pani prezes, o udzielenie odpowiedzi radnym, ponieważ nierozstrzygnięcie tego problemu, sąd chce nabyć budynek od gminy Gryfino, takie możliwości istnieją, wystarczy popatrzeć na budynek WKU, który niszczeje, czy na inne budynki w mieście i ten problem istotny dla wizerunku stolicy powiatu, dla gminy Gryfino powinien być koniecznie rozwiązany. I drobna interpelacja dotycząca drogi Rejmonta w Gryfinie. Kilkanaście dni temu został ustawiony tam ogranicznik, tam część jezdni się zapadło. Kiedy zostanie przeprowadzony remont utrudniający poruszanie się mieszkańcom po ulicy Rejmonta? Pani radna Magdalena Chmura-Nycz, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, Wysoka Rado, ja mam jedną interpelację i dotyczy, powtarzam ją z ostatniej sesji, dotyczy stanu finansowego naszej gminy, płynności finansowej, wskaźnika zadłużenia. Na tą interpelację ostatnią nie dostałam odpowiedzi, a wieść gminna niesie, że no, gmina Gryfino pieniążków nie ma. Radni pytają o to, dlatego bym prosiła, aby już nie na piśmie, ale dzisiaj pan burmistrz odpowiedział radnym, na jakim poziomie jest finansowym gmina Gryfino. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Ireneusz Sochaj, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, jesteśmy właścicielem laguny, również parkingu, który jest obok tego obiektu. Pytanie proste. Czasami jest ten parking bardzo zastawiony samochodami, natomiast ta część, która jest parkingiem strzeżonym, jest pusta. Wręcz tam nieśmiało trawa już zaczyna porastać. Ja nie twierdzę, że ten parking należy zlikwidować, ale gdyby można było go pomniejszyć i więcej miejsc udostępnić na ogólnych zasadach. Dziękuję.
Dziękuję. Niedawna Elżbieta Kasprzyk, proszę bardzo.
Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja mam kilka interpelacji i zapytań i zacznę może od tych, które ponawiam. Pierwsze, w związku z brakiem realizacji wniosków Komisji Planowania z roku 2007, podobnego wniosku Komisji Planowania z roku 2008, zwracam się z prośbą do pana burmistrza w sprawie nadania ogólnodostępnym drogom gminnym w miejscowości Wirów w kategorii dróg publicznych. Proszę zgodnie z artykułem 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych o wystąpienie do zarządu powiatu gryfińskiego i zaopiniowanie propozycji zaliczenia do kategorii dróg publicznych drogi oznaczonej numerem geodezyjnym 46/5 o powierzchni 1,05 hektara. Chcę nadmienić, że jest to droga łącząca drogi powiatowe Wirów, Wełtyń i Gryfino-Chwarstnicę. Wzdłuż tej drogi posadowionych jest na dzień dzisiejszy już 7 budynków mieszkalnych. Kolejnych 7 jest w trakcie. Wynika to z warunków zabudowy i zagospodarowania terenu ustalonymi przez burmistrza. Po uzyskaniu pozytywnej opinii zarządu powiatu proszę o przedstawienie jeszcze w tym roku stosownej uchwały Radzie Miejskiej w Gryfinie. Następną interpelację, którą ponawiam, dotyczy Wełtynia, okręg obręb Cegielni. Kilka miesięcy temu występowałam z wnioskiem o usytuowanie wiaty przystankowej w tym miejscu. Jest to miejsce, w którym jest przystanek PKS-u, z którego korzystają dzieci dojeżdżające do szkół. A teraz słyszymy o przygotowaniach do rozpoczęcia roku. Fajnie by było, żeby również te dzieci z tego obrębu mogły, oczekując na autobus szkolny, oczekiwać w przyzwoitych warunkach, nie na deszczu i wietrze. Następna interpelacja, którą nie chcę mówić już, jak długo zabiegam o tą sprawę, zabiegają moi mieszkańcy miejscowości Bartkowo. To jest przeniesienie przystanku PKS-u. Wiem, że jest pozytywna opinia PKS-u, jest zgoda starostwa powiatowego. W związku z tym prośba, aby w końcu ten przystanek stanął w wyznaczonym miejscu w Bartkowie. Następne to są zapytania dotyczące realizacji budżetu i zadań zapisanych w WPI. W związku z tym, że minęło półrocze, mamy już prawie czwarty kwartał, chciałabym zapytać o zadanie pod tytułem rozbudowa, modernizacja remizy w Wełtyniu. To jest dział 754. W budżecie na ten rok mamy zagwarantowane 100 tysięcy na to zadanie. Chcę zapytać, na jakim etapie jest realizacja tego zadania, jak również co przewidziane jest do realizacji w tym roku za kwotę 100 tysięcy złotych zgodnie z radą, z wolą Rady Miejskiej, która przeznaczyła właśnie taką kwotę na realizację tego zadania. Drugi wniosek dotyczący realizacji budżetu to jest dział 921, opracowanie projektu budowy świetlicy w miejscowości Wirów. Ta sprawa też już ciągnie się od wielu lat. Odbywały się spotkania u pana burmistrza. Udało nam się zagwarantować 30 tysięcy w budżecie na opracowanie projektu budowy w miejscowości Wirów. Chciałabym zapytać, na jakim etapie jest realizacja projektu, kiedy ten projekt zostanie zakończony. Trzecie zapytanie dotyczy realizacji budowy dróg dojazdowych do pól w miejscowości Bartkowo. Muszę powiedzieć, że serce mnie boli, kiedy patrzę, jak maszyny rolnicze, kombajny korzystają z drogi niedawno wybudowanej w Bartkowie, znaczy nie z drogi, z chodnika, ponieważ nie mieszczą się na tej drodze. No, mały etap w ramach budowy tej drogi został wykończony, jednak znaczy został zrobiony. Jednak będąc na takiej objazdowej spotkaniu komisji planowania, no, nie tylko ja, jak również moi koledzy z tej komisji stwierdzili, że to wykonanie jest marne. Następne interpelacje dotyczą powiatu, oczywiście drogi, droga Szczawno-Bartkowo i droga Żurawie-Żurawki. Wymagają natychmiastowej naprawy. Po tych ulewach, deszczach są wyrwy. Chciałabym zapytać starostwo, kiedy zostaną wykonane niezbędne remonty tych dróg, które umożliwią bezpieczne korzystanie z nich. I jeszcze jedna interpelacja. Przy wjeździe do Bartkowa przy samej drodze rosną takie olbrzymie drzewa, których korzenie unoszą asfalt. Chciałabym zapytać, czy jest możliwość usunięcia tych drzew, aby po prostu droga nie była niszczona. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny Marek Sanecki, proszę bardzo.
Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałem poruszyć trzy sprawy. Pierwsza dotyczy interpelacji, którą składałem na poprzedniej sesji. Otrzymałem odpowiedź, ale nie satysfakcjonuje mnie ona. W związku z tym sprecyzuję pytanie jeszcze raz. Dotyczy to Husarii, drużyny, która zajmuje się futbolem amerykańskim. Dostałem odpowiedź od pana dyrektora Osiru i powiedzmy w tym zakresie, co odpowiedział pan dyrektor, to oczywiście to jest prawda, to mnie satysfakcjonuje. Ale postawiłem jedno konkretne pytanie. Czy burmistrz, czy z gminnych pieniędzy finansowany jest transport tej drużyny jakikolwiek? Tak? Jeżeli tak, to proszę powiedzieć, na jakiej podstawie i w jakiej wysokości? Krótkie, konkretne pytanie. Druga sprawa dotyczy stowarzyszeń, do których należy gmina. Co jakiś czas do tych stowarzyszeń przystępujemy? Przystępujemy do kolejnych. Na dzisiejszej sesji również mamy przedłożony projekt uchwały, na podstawie której przystąpilibyśmy do kolejnego stowarzyszenia. Cele są bardzo często szczytne, no trudno powiedzieć, że nie są dobre, ale wydaje mi się, że nie są one osiągane, ale to mi się tylko być może wydaje. Dlatego bardzo pana burmistrza proszę o przygotowanie zestawienia tabelarycznego, które będzie nam przedstawiało informacje o działalności i o efektach tych stowarzyszeń. Proszę, żeby to było przygotowane w następujący sposób. W kolumnach oczywiście. Nazwa stowarzyszenia. Pierwsza kolumna. Drugi, rok przystąpienia do tego podmiotu. Trzecia kolumna, kto jest przedstawicielem gminy w tym stowarzyszeniu. Kolejna, cele postawione podmiotowi. Czwarte, osiągane efekty dla gminy oczywiście. Koszty roczne ponoszone przez gminę na to stowarzyszenie i łączne koszty poniesione w historii przynależności gminy do tego stowarzyszenia. Jeżeli takie zestawienie będziemy mieli, to wydaje mi się, że wszyscy będą wiedzieli, czy jest to skuteczne i czy w tym kierunku dalej mamy iść, czy być może nie. Proszę, żeby ta informacja była przygotowana dla wszystkich radnych na piśmie. I ostatnia sprawa dotyczy dzisiejszej interpelacji radnego Różańskiego. My mamy bardzo wiele wspólnych rzeczy, między innymi obydwaj mówimy głośno, z tym, że inaczej rozkładamy akcenty. W zasadzie ja się z tą interpelacją i z tym zapytaniem zgadzam, z tym, że trochę inaczej postawiłbym akcent, a mianowicie pytanie dotyczące, ja bym nie zapytał o to, kto jest winny, no bo tutaj trudno powiedzieć, że jest winna jedna osoba, czy nawet jedna grupa, tylko są jakieś tego przyczyny. W moim rozumieniu są to przyczyny oczywiście złożone, tak? Ale trzeba ich szukać, bo jeżeli będziemy znali przyczyny, to będziemy potrafili zaradzić temu, żeby te wyniki na przyszłość były lepsze, a nie takie, jakie są obecnie. Dlatego proszę pana burmistrza o diagnozę i próbę znalezienia przyczyn tychże złych wyników. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Andrzej Kudosz, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, ja mam takie trzy interpelacje. Niektóre są ponowieniem, ale one nie mogą czekać. Chodzi konkretnie o drogę krajową 31. Proszę o spotkanie z Generalną Dyrekcją Drogi Krajowej 31, to znaczy z Generalną Dyrekcją, z przedstawicielami. Chodzi o skrzyżowanie w okolicach Dafa. Tam mieszkańcy wyrażają opinię, że to skrzyżowanie jest źle zbudowane. No, moja opinia jest trochę inna, ale to inna sprawa. Tutaj jest potrzebne spotkanie, żeby rozładować napięcia, jakie tam powstają, i wyjaśnić mieszkańcom, żeby do nich dotarły pewne argumenty Generalnej Dyrekcji. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa dotyczy odwodnienia remizy OSP Radziszewo. No wiadomo, jaki okres się zbliża, a wiem, że są, na jakim jest etapie odwodnienie remizy OSP Radziszewo. I dwie sprawy też, to są ponowienia. Chodzi o stare Brynki Kotłownia. Tam jest bardzo duże zagrożenie. Przypominam o tym. I rejon Radziszewa przy szkole, to jest budynek byłej spółdzielni produkcyjnej, a obecnie, no nie wiem, czy właścicielem jest Bagietka, nie ustalałem tego. Chodzi o rozebranie tego, pozostałości tych budynków. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny Rafał Guga, proszę bardzo.
Dziękuję. Panie burmistrzu, tak na początek to chciałbym się podłączyć do prośby radnego Kudosza. Jeżeli pan będzie organizował takie spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji w sprawie drogi 31, to przypominam o tragicznej nawierzchni, braku chodników, ulica Fisacza, Szczecińska, no Bolesława Chrobrego na niektórych odcinkach także. A teraz swoje interpelacje, właściwie zapytania. No zbliża się rok szkolny, to będzie dzisiaj z dziedziny edukacji. Panie burmistrzu, na poprzedniej sesji złożyłem interpelację, która dotyczyła regulaminów przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży. Przypominam króciutko, że chodziło o to, że za osiągnięcia sportowe jest wymagana dosyć, powiedzmy to, liberalna średnia, natomiast jeżeli chodzi o osiągnięcia naukowe, to w ogóle nie jest przewidziane, że takie dziecko, które tam otrzymuje czy wygrywa olimpiadę w różnych tam dziedzinach naukowych, w ogóle nie ma prawa otrzymać stypendium, no chyba że przekroczy ogólny próg za naukę, tam 5,2 średnia. Otrzymałem odpowiedź, że w tej chwili jakby poszczególne szkoły, placówki ustalają regulaminy tych stypendiów, które później spłyną do pana i pan osobnym jakby rozporządzeniem wyda taki ogólny regulamin. Stąd moja prośba, panie burmistrzu, żeby pan przyjrzał się temu regulaminowi i jednak docenił także osiągnięcia naukowe naszych uczniów i zrównał ich średnią z osiągnięciami sportowców. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, panie burmistrzu, głośno się mówi o reformie oświaty w kraju. Sześciolatki idą do szkoły. Jest to taka medialna sprawa, wyszły nowe podstawy programowe na wszelkie chyba szczeble edukacyjne. No i właśnie ja się zapoznałem z podstawami programowymi. Wczoraj też słyszałem wypowiedź wiceministra edukacji narodowej, który szczyci się tym, że od września nasze dzieciaczki w podstawówkach nie będą musiały dźwigać książek, będą odciążone, ponieważ w szkołach będą wybudowane szafki dla każdego dziecka. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że rząd sobie przypina tutaj zasługi, a samorząd będzie to wykonywał, więc moje pytanie, czy takie szafki, czy ten program jest wprowadzany u nas w gminie, czy takie szafki w poszczególnych szkołach podstawowych są, czy będą wykonywane. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny Artur Nycz, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, ja bym chciał zainterpelować po raz kolejny w tej samej sprawie, mianowicie w zasadzie już nie chcę prosić o to, żeby zostały załatane dziury w drogach pozimowe. Ja bym chciał tylko poprosić pana burmistrza o pisemną informację, w jaki sposób u nas te sprawy są załatwiane. Kto to robi, czy to idzie na zlecenie, bo wydaje mi się, że ten system, który funkcjonuje, on nie jest sprawny. No jest końcówka sierpnia, a my nadal jeździmy po dziurach, które zostały nam które zostały nam po zimie. Dlatego bardzo proszę o pisemną odpowiedź i opis tego, w jaki sposób są nasze drogi remontowane.
Dziękuję. Pan radny Zbigniew Kozakiewicz, proszę bardzo.
Ja w sprawie może nie dróg, ale ścieżek, u nas jest ładny park i coraz trudniej przemieszcza się po tym parku, szczególnie na zejściach i podejściach. Rozmyte, rozjechane są. Ten materiał już się po prostu, deszcze były obfite. No trzęsie, że powodzi u nas nie było, ale te dróżki, szczególnie teraz, gdzie dużo spacerujących, ładna pogoda, mam z wózkami, jest niebezpieczeństwo, jest duże. Proszę o uzupełnienie tych dziur, utwardzenie. Jeżeli jest ten materiał szutrowy, który był poprzednio, no żeby to było bezpieczne po prostu dla wszystkich.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny Tadeusz Figas, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, wiem z mediów, że weszła nowa ustawa odnośnie realizacji zajęć wychowania fizycznego. Tam te zajęcia mają być bardziej uatrakcyjnione, dlatego że jest problem z frekwencją na lekcjach i tak dalej. Wiemy wszyscy, że jest to sprawa bardzo ważna. I chciałem się dowiedzieć ewentualnie, czy o tym myśli się u nas w gminie i jak to ewentualnie wygląda. Bo tam mają być na 4 godziny, dwie mają być takie obowiązkowa realizacja tego programu, a dwie mają być takie uatrakcyjnione w różnych formach prowadzenia tych zajęć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny, przewodniczący Janusz Szybiński, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rada. Ja mam 3 interpelacje. Pierwsza interpelacja dotyczy budynku przy ulicy Targowej. Jest to dawna przepompownia. Z tego, co mi wiadomo, ten obiekt
Targowa.
Ten obiekt jest pod ochroną konserwatora zabytków, ale od kilku lat tam prawdopodobnie były prowadzone jakieś działania związane z pozyskaniem środków. Chciałbym wiedzieć, na jakim to jest etapie, bo stan tego obiektu jest, no, że tak powiem, krytyczny. Żeby podjąć jakieś działania, które w jakiś sposób by zabezpieczyły ten obiekt, bo w przyszłym roku no, będzie potrzebna ekipa, żeby wywieźć stamtąd tylko gruz. Dlatego prosiłbym o podjęcie tych działań. Druga interpelacja dotyczy terenu Grunwaldzka Sprzymierzonych. Chodzi mi o ten teren między budynkami. Po opadach deszczu tam się tworzą potężne kałuże. Ten problem był podnoszony wielokrotnie w poprzednich latach przez radnych. Na dzień dzisiejszy tam się nic nie dzieje. Tak, że prosiłbym, żeby przygotować projekt czy koncepcję taką, żeby ten teren zagospodarować. Przykładem, powiedzmy, jest ulica Piastów, tamten teren, który był przez wiele lat w podobnym stanie. Także prosiłbym o podjęcie takich działań. Tym bardziej, że w sumie tam będzie się teraz mieścił też ośrodek pomocy społecznej, ale tam mieszkają rodziny w dwóch budynkach i te dzieciaczki no nie muszą chodzić nad jezioro, bo mają jezioro między budynkami. Trzecia interpelacja dotyczy terenu Nowego Czarnowa. Ostatnio przyjeżdżałem tam i byłem no, zdziwiony i zaskoczony rozmiarem dewastacji i zniszczeń na tych obiektach, które żeśmy przejęli od Urzędu Marszałkowskiego. Można byłoby odnieść wrażenie, że tam były prowadzone jakieś działania chyba wojenne, bo wprawdzie stoją jeszcze mury, ale obiekt jest w katastrofalnym stanie. Na terenie tego obiektu tam dzieci sobie urządziły plac zabaw. Może dojść do jakiejś tragedii. Prosiłbym o podjęcie działań zmierzających na tym etapie chyba do rozbiórki tych obiektów. Czwarta interpelacja dotyczy tego krótkiego odcinka, który łączy drogę z elektrowni z tą drogą do Pniewa, ten przejazd kolejowy. Tam są wyrwy w tej jezdni. Na tym krótkim odcinku prosiłbym o uzupełnienie tych wyrw na wierzchnią. Dziękuję bardzo.
Pan Artur Mycz, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, jeszcze tylko uzupełnienie. Ostatnio otrzymałem odpowiedź na interpelację w sprawie targowiska, z której wynika, że z kupcami na targowisku były prowadzone rozmowy i oni nie są zainteresowani, nie wykazali żadnego zainteresowania próbą zorganizowania się w jeden organizm, a także dyskusją na temat jakby przyszłości przeniesienia targowiska. W związku z tym bardzo bym prosił o uzupełnienie tej informacji, kiedy takie rozmowy były prowadzone, z kim, to znaczy czy to była jakaś delegacja i jakie propozycje zostały im przedstawione. Dziękuję.
Dziękuję. Wysoka Rado, w tym momencie ogłaszam 30-minutową przerwę na wymienienie poglądów, ewentualnych zapytań w sprawie przedłożonych przez pana burmistrza projektów nowych uchwał. Jednocześnie, jeśli mogę zaproponować, poproszę o przewietrzenie sali. Kto z państwa będzie chciał ściągnąć marynarkę, proszę się nie krępować. Proszę, pan radny Artowicz. Luźny, panie radny. W trakcie dyskusji na sesji. Po 30 minut proszę o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, proszę o zajęcie miejsc, ponieważ za minutę rozpoczynam dalszą część obrad. Przystępujemy do dalszego porządku obrad. Punkt 5. Informacja o przygotowaniu gminy Gryfino do rozpoczęcia roku szkolnego. Druk numer 1/43. Przed informacją jeszcze udzielę głosu panu burmistrzowi. Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, doszliśmy do wniosku, że dwie uchwały będą wycofane, żeby można było przedyskutować na komisjach. Jest to uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Gryfino na rok 2009, druk numer XL3. 17, druk 17 i również wycofuję druk numer 16. I jednocześnie, jak już jestem przy głosie, informuję radnych, że sprawozdanie za pierwsze półrocze będzie dzisiaj złożone do biura rady.
Dziękuję, panie burmistrzu. Poproszę o informację komisji w odniesieniu do informacji o przygotowaniu gminy Gryfino do rozpoczęcia roku szkolnego. Druk numer 1/43. Komisja rewizyjna. Przepraszam, może ja powiem. Wszystkie komisje przyjęły informacje do wiadomości. Przystępujemy do uwag i wniosków. Kto z państwa radnych chciałby zgłosić uwagi bądź wnioski do informacji przekazanej przez pana burmistrza? Nie ma. Przystępujemy do punktu kolejnego. Punkt numer 6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym numer 5 Gryfina, druk numer 2/43. Wysoka Rado, wszystkie komisje w odniesieniu do uchwały do projektu uchwały wypowiedziały się pozytywnie. Przystępujemy do dyskusji. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie ma. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania projektu uchwały opisanej w druku numer 2/43 dotyczącej przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w obrębie ewidencyjnym numer 5 miasta Gryfina oznaczoną numerem działki 179/5 o powierzchni 408 metrów pod budowę zespołu garaży dla samochodów osobowych. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według projektu? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do punktu 7 porządku obrad. Podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Stekno, druk nr 3/43. Wszystkie komisje do projektu uchwały zajęły pozytywne stanowisko. Wobec tego przystępujemy do dyskusji. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie ma. Przystępujemy w tym momencie do głosowania projektu uchwały opisanej w druku nr 3/43 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Stekno przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczono numerami działek 23/4 o powierzchni 2175 m2, 23/5 o powierzchni 2155 m2, 23/6 o powierzchni 2199 m2. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Uchwała została podjęta. Przystępujemy do punktu 7 porządku obrad. Podjęcia uchwały w sprawie, przepraszam, do punktu 8 porządku obrad. Podjęcia uchwały w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Gryfino, druk nr 4/43. Mamy tutaj dwa warianty. Według ustaleń mieliśmy obradować tylko nad wariantem A. Wszystkie komisje w odniesieniu do wariantu A zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Tadeusz Figas, proszę bardzo.
Ja co prawda przegrałem głosowanie na komisji, ale chciałbym poddać pod głosowanie całej Rady moją propozycję. Uważam, że nie mam nic przeciwko Mikołajowi Rejowi, ale jest to postać dość odległa i ja bym proponował w to miejsce nadać tej ulicy nazwę księdza Twardowskiego. Jest to postać Jana Twardowskiego, jest to postać dosyć znacząca, jest znanym poetą. No i również myślę, że w towarzystwie Jana Pawła II czułby się tam dobrze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Rafał Guga, proszę bardzo.
Dziękuję. Panie Przewodniczący, tak się składa, że ja na komisji też przegrałem głosowanie. Z tym, że ja optowałem za propozycją mieszkańców, czyli ulicy Tęczowej. Dlatego prosiłbym, a jeżeli nie, to składam formalny wniosek o to, żebyśmy przegłosowali tutaj nazwę zamiast Mikołaja Reja ulicy Tęczowej. Dlatego, że ja już kilka razy a propos nadawaniu na z ulicą mówiłem, że no nie do końca mi się podoba taki sposób nadawania, właściwie odgórny. Uważam, że jeżeli nie jakiś zespół powinien powstać, to powinny być przeprowadzone szerokie konsultacje społeczne. To jest zresztą prosty, to nie jest bzdura, to jest prosty sposób. Wystarczy przeprowadzić nawet chociażby ankietę. Tutaj mieszkańcy sami wyszli z inicjatywą. No skoro mieszkańcy chcą, żeby ulica nazywała się Tęczowa, to nie rozumiem, dlaczego mamy im wciskać na siłę nazwę ulicę Mikołaja Reja. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Lidia Karzyńska-Karpierz, proszę bardzo.
Ja tylko dygresję, bo być może miałabym takie również zdanie jak pan, tylko dlaczego bierzemy pod uwagę tutaj w ogóle nazwę, którą proponuje 3 mieszkańców z 8, tak? A w Wirowie, gdzie 29 osób będących właścicielami, 26 się podpisało, prosząc o nadanie nazwy ulicy, powiedziano, że nie można, bo muszą być podpisani wszyscy właściciele tych działek. Także nie rozumiem, po co w ogóle bierzemy pod uwagę. Tak? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Paweł Nikityński, proszę bardzo.
Ja powiem szczerze, że się bardzo długo zastanawiałem, ale uznałem, że nie będę zabierał głosu, ale jednak skoro jest dyskusja, to powiem to, co chciałem powiedzieć pierwotnie, że rzeczywiście tak długo, jak propozycje urzędowe nie będą budziły wątpliwości, a te propozycje nie budzą wątpliwości, szersza dyskusja o tym, czy ci patroni tych ulic są sensowni, czy nie, chyba nie do końca jest też nawet właściwa, bo każda z tych postaci jest zacna. W historii Polski jest wielu zacnych ludzi i mam nadzieję, że kiedy będziemy nadawali ulicę, kiedy będziemy nadawali nazwy kolejnym ulicom, być może na komisjach sobie podyskutujemy, ale jakakolwiek próba zestawiania patronów ze sobą o tak zacnych nazwiskach nie jest chyba do końca też właściwa. Jedna tylko jeszcze uwaga, to co powiedział pan Tadeusz Figas, szanowny Rafale, chyba jednak jest propozycją bardziej przemyślaną, skoro mamy takich patronów, poetów, pisarzy w jednym miejscu skupionych, wciskanie tam propozycji takiej odstającej rodzi pewien nieporządek i nieład. W mojej opinii. Dziękuję.
Pan radny Artur Nysz, proszę bardzo. Dziękuję.
Panie burmistrzu, być może dyskutowaliśmy już zresztą kiedyś też o tym, żeby uniknąć takich sytuacji, żeby przygotować zestaw nazw, listę, z których ewentualnie mieszkańcy mogliby dokonywać wyboru. Kiedyś taki pomysł się pojawił, on był nawet zaakceptowany, żeby nie było niepotrzebnych później problemów z prostymi nazwami.
Zanim udzielę głosu koledze Gudze, ja rozumiem, że propozycja pana burmistrza urzędu wynika z pewnego planu i z pewnej łatwości poruszania się po mieście, że skoro nadajemy nazwy ulic od pisarzy, poetów, to wszystkie nazwy ulic są nazwane w taki sposób. Amerykanie wymyślili mądry sposób oznaczania ulic poprzez numery i wiadomo, że po ulicy 1 następuje ulica 2 i dla potencjalnego człowieka, który się porusza po mieście, jest to jasne i zrozumiałe. Niewątpliwie mamy wiele osób, które wymagałyby, abyśmy prowadząc wychowanie patriotyczne, abyśmy docenili ich dorobek. Na przykład ostatnio zmarł znakomity polski poeta Zbigniew Herbert, też by się przydało znaleźć na niego ulicę. Był znakomity polski patriota Stefan Kisielewski, też by się potrzeba była znaleźć nazwy ulicy. Natomiast dzisiaj, jeśli się będziemy licytować, czy to będzie ulica Mikołaja Reja, czy Twardowskiego, ja myślę, że oni wszyscy powinni znaleźć możliwość posiadania swoich ulic w naszym mieście, a będą te ulice w przyszłości kształtowane. Może należałoby dzisiaj powiedzieć tak, jeśli nie ma obowiązku nadania tej nazwy już teraz, przełóżmy sprawę nadawania nazw albo przyjmijmy wariant zaproponowany przez pana burmistrza w taki sposób i rozpocznijmy dyskusję według projektu tutaj kolegi Rafała Gugi, według projektu Tadeusza Figasa. Siądźmy i zastanówmy się, jak to w Gryfinie powinno być. Czy będziemy stosować, jak to kiedyś było zaproponowane między innymi w miejscowości Pniewo, nazwy nie wywołujące emocji politycznych poprzez odwołanie się do nazw roślinności na przykład, czy raczej będziemy chcieli kwiatów, czy raczej będziemy chcieli wykorzystać te osoby, które mają zasługi dla naszego kraju i ich nazwiska przybierać dla nazwania ulic, bo dzisiaj jeśli mamy głosować ulicę Tęczową i mamy głosować ulicę księdza Twardowskiego, to być może pojawią się kolejne wnioski i będziemy jeszcze głosować ulicę Ronalda Reagana, Margaret Thatcher i jeszcze dziesiątki Janusza Korwin-Mikke, chociaż żyje, no można wymyślić mnóstwo ciekawych propozycji. Natomiast czy warto się w tym momencie licytować? I tutaj do kolegów radnych, którzy zgłosili swoje propozycje, ulica Tęczowa, ulica Aleksandry Fredry, tak? Nie, Fredry to jest zgłoszona, ale ulica Tęczowa, ulica księdza Twardowskiego, czy podtrzymują swoje wnioski, bo jeśli tak, to oczywiście będziemy je głosować. Czy zgodnie z tym, co zostało ustalone na komisjach, przegłosujemy wariant A, który zyskał pozytywną akceptację wszystkich komisji, a co do dyskusji, co do nas, postaramy się na komisjach przedyskutować z panem burmistrzem i może wypracujemy taką propozycję do Rady, aby i do mieszkańców, bo nie powinniśmy pomijać głosu mieszkańców, i do mieszkańców, w jaki sposób kształtować nazwy nowo projektowanych ulic.
Burmistrz chce tam. Na zakończenie pani przemowy warto zacytować Franciszka Singera. Nie jeden by nie zaczynał, gdyby mógł przewidzieć.
Pan burmistrz, proszę bardzo.
Proszę Państwa, to ja może tak już na zakończenie wyjaśnię tylko jedną rzecz. W dniu 4 czerwca pan burmistrz wydał zarządzenie w sprawie ustalenia wytycznych nadawania nazw ulicom i placom w mieście i gminie Gryfino. I w tym zarządzeniu, w załączniku do tego zarządzenia są wyraźnie określone zasady, na podstawie których nadaje się nazwę ulicom i placom. I między innymi jest zawarte w punkcie 6, że przy ustaleniu nazw ulic, placów i parków należy uwzględnić jednolity charakter nazewnictwa ulic w danym rejonie miejscowości. A to między innymi dlatego, to co powiedział pan przewodniczący. My doskonale wiemy, gdzie jaka ulica jest i nie mamy z tym problemu. Ale rzeczywiście przyjęte jest, i to jest w całej Polsce, że ulice nadaje się takimi jak gdyby enklawami, tak? Mamy, proszę Państwa, wspaniałą już ulicę Słoneczną, piękna nazwa. Mamy tam ulicę Ogrodową, Letnią, Kwiatową. My mamy tam takie ulice. Tam będą nowe ulice również nadawane. Mamy tam drogi gminne w tym rejonie. Będzie miejsce na Tęczową, jeśli Państwo chcecie. Jak najbardziej. Natomiast w punkcie 8 jest zawarte, należy unikać nadawania nazw pochodzących od nazwisk osób żyjących. Że należy unikać, to znaczy, że jeśli oczywiście jest osoba żyjąca, którą chcielibyśmy uświetnić nadaniem jej nazwy ulicy w naszym mieście, to jak najbardziej. Natomiast nowe nazwy pochodzące od nazwisk nie powinny być nadawane wcześniej niż po upływie 5 lat od daty śmierci upamiętnianej osoby. Jeszcze tylko słówko odnośnie tego, co mówiła pani radna Karpierz. Jeśli chodzi o nadawanie nazw ulicom w przypadku osób, kiedy własność jest, kiedy droga jest własnością prywatną, wtedy wymagana jest pisemna zgoda właściciela bądź wszystkich jej współwłaścicieli. Natomiast tu w tym przypadku my mówimy o drogach gminnych. Tutaj właścicielem tych dróg, tych ulic, które chcielibyśmy w przyszłości mieć, o pięknych nazwach, jest gmina Gryfino. Natomiast rzeczywiście własności przy tej dyskutowanej drodze jest 13, z czego 5 działek jest należące do gminy Gryfino, 8 należy do osób prywatnych. Z tych 8 osób 3 osoby złożyły propozycję nazwania ulicy Tęczowej.
Dziękuję pani naczelnik. Są wyjątki, były w tej Radzie, że nadawaliśmy nazwy osób żyjących, a w Gdańsku port lotniczy też nazwa osoby żyjącej. I oczywiście nie dyskutujemy. Proszę bardzo, pan radny Rafał Guga.
Dziękuję panie przewodniczący.
Może tak po kolei. Panie Przewodniczący, w Stanach Zjednoczonych nie ma wcale zwyczaju nadawania numeracji ulicom. To jest tylko problem Nowego Jorku, gdzie już po prostu nazw nie było. Nadaje się najpierw po kolei liczby do momentu, kiedy się nie wymyśli jakieś nazwy. I wiele z tych ulic zmieniło już swoje nazwy. Natomiast tam się między innymi szuka historii swojego miasta. Najsłynniejsza ulica świata, Wall Street, oznacza, że jest to ulica, która biegnie w miejscu, gdzie kiedyś biegł mur Nowego Jorku. Tam się potrafi takie rzeczy docenić. Jeżeli chodzi o jednolite nadawanie nazw, tak jak tutaj powiedzieliśmy, żeby było łatwiej, w takim bądź wypadku no chyba źle zrobiliśmy, że nadaliśmy placowi ostatnio w czerwcu imię Solidarności, no bo jak, co ma wspólnego Solidarność z Rapackim, bo niedaleko leci ulica Rapackiego, albo z ulicą Kościelną. Prawda jest taka, że przez takie tłumaczenie, no w tej chwili mamy ulice, nazwy ulic, takie jak chociażby Opolska, ostatni przykład. Chociaż tak naprawdę, tak, czy tutaj padały jeszcze propozycje Lubelska, chociaż tak naprawdę do końca nie wiem, na ile Gryfino ma coś wspólnego z Opolem, a nie mamy chociażby, jak już wcześniej mówiłem, Kałuskiej czy Lwowskiej, gdzie wiemy, pierwsi mieszkańcy naszego miasta po II wojnie światowej pochodzili z tamtych rejonów. Tutaj de facto chodzi o coś innego, tak? Mamy grupę już zamieszkujących tam mieszkańców, czy właścicieli działek, którzy będą się tam budowali i oni wyrażają pewną inicjatywę, chęć mieszkania na ulicy Tęczowej. Stwierdzenie, że no mamy takie ulice o podobnej nazwie niedaleko i tam będziemy mogli nadać nazwę ulicy Tęczowej, to jest powiedzenie tym ludziom, okej, będzie Tęczowa, teraz się tylko przeprowadźcie tam, gdzie będzie ta ulica. No mieszkańcy wyrażają jakąś inicjatywę. Od nas zależy w tym momencie, czy my będziemy chcieli tym mieszkańcom pomóc mieszkać na takiej ulicy, jak chcą mieszkać, na takiej nazwie, czy im po prostu narzucimy imię oczywiście wielkiego poety, bo ja nie mam zamiaru tej licytować, który poeta był ważniejszy, który mniej ważny, ale przecież jak słyszeliśmy, te ulice będą powstawały, zawsze się jakaś ulica dla Mikołaja Reja na pewno znajdzie, czy dla, nie wiem, Ronalda Reagana, czy innych tutaj wielkich postaci wymienionych, chociażby nawet Leszka Kułakowskiego. Więc chodzi mi tylko w tym momencie o to. Jest grupa właścicieli działek, chcą mieszkać na ulicy Tęczowej. Nie rozumiem, co stoi na przeszkodzie, żeby oni mogli mieszkać na ulicy Tęczowej. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję za interesujący wykład. Oczywiście nie będę wchodził w dalszą polemikę, bo pozostaniemy przy swoich zdaniach pewnie. Natomiast czy kolega podtrzymuje swój wniosek o głosowanie nazwy ulicy Tęczowej? Dziękuję. Pani radna Magdalena Chmuranysz, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, ja bym prosiła, żeby panowie radni, jak tutaj to padało, księdza Twardowskiego czy Tęczowa, żeby zostały złożone wnioski, bo za 5 minut to wyjdzie nam alternatywy. Naprawdę nie popadajmy po prostu w tej chwili w jakąś tutaj, naprawdę, wychodzi nam w tej chwili jakaś alternatywa, więc możemy ją tak nazwać. Bardzo bym prosiła, żeby pan przewodniczący poddał pod głosowanie druk uchwały. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny Tadeusz Figas, proszę bardzo.
Rozmawiałem z jednym z tych inicjatorów, którzy nadali tę ulicę, mówi, że to nie był ich pomysł, tylko jakiegoś tam dziecka i mówi, że oni się tak za bardzo przy Tańczyńcowej nie upierają.
No. Dziękuję.
To był jeden na trzech. No.
Czy radny podtrzymuje Tadeusz Figas wniosek o nazwę?
Tak.
Tak, tak. Pan radny Mityński, proszę bardzo.
Tadeusza Figasa to rzeczywiście chyba należy go przegłosować. Natomiast w przypadku wniosku pana radnego Rafała Gugi, ten wniosek będzie konsumowany poprzez głosowanie samej uchwały. Nieprzyjęcie wariantu A powoduje konieczność przyjęcia wariantu B. Jeśli zostanie przyjęty wariant A, to jednocześnie zostanie odrzucony wariant B. Tak, taka jest moja opinia i tak też procedowaliśmy na komisjach. Więc sam wniosek co do głosowania nad projektem, który jest złożony, no nie do końca wydaje mi się tutaj możliwy do przeprowadzenia, bo on jest zawarty w druku. Dziękuję.
Dziękuję. Za chwilę poprosimy o pomoc pana mecenasa. Natomiast jeszcze odnosząc się do argumentacji kolegi Rafała Gugi, jeśli ta wola mieszkańców ma kształtować nazwy ulic, to mogę sobie wyobrazić teoretycznie sytuację taką, że te nazwy będą się często zmieniać. Ponieważ jeśli ludzie będą wyprowadzać się, sprzedawać swoje nieruchomości, to być może będą chcieli mieszkać przy innych. Żebyśmy się tak bardzo oczywiście kierowali wolą ludzi w uzasadnionych przypadkach, natomiast nie we wszystkich. Proszę bardzo, pan Rafał Buga.
Panie Przewodniczący, my mówimy o nadawaniu imienia, a nie o zmianie imienia ulicy, a więc nadamy imię ulicy, tak, czy nazwę ulicy i ta ulica będzie już tą nazwę miała. No, zmienia się nazwy ulic najczęściej, jak dochodzi do transformacji ustrojowych. No, mam nadzieję, że w Polsce teraz szybko nie dojdzie do żadnej transformacji ustrojowej, więc chyba takiej konieczności nie będzie. To tak gwoli odpowiedzi. Natomiast teraz w odpowiedzi na kwestię poruszoną przez pana radnego Nikityńskiego. Wszystko okej, tylko żeby nie było wątpliwości. Ja jestem w momencie, kiedy mam propozycję grupy mieszkańców, za propozycją grupy mieszkańców, a więc przeciwny w tym przypadku nazwie Mikołaja Reja. Natomiast pan radny próbuje mnie zmusić do tego, żebym był przeciwny także nazwie Jana Kochanowskiego, Fredry Miłosza, czyli głosował przeciwko całemu projektowi uchwały. Dziękuję.
Pan radny Andrzej Kudosz, proszę bardzo.
Głos może być tylko jako podsumowanie. Jeśli pójdziemy w tym kierunku, który tutaj radny Guga przedstawia, to dopuścimy do takiego miszmaszu, że służby ratunkowe, a weźmy to pod uwagę, że tam jest najważniejszy czas, będą miały naprawdę dylemat, gdzie dana ulica się znajduje, a tak to chociaż będzie określony kierunek, a dalej to oni już sobie poradzą. Dziękuję. Wiedzą.
Dziękuję. Przypominam koleżankom i kolegom radnym, że omawialiście te wszystkie sprawy na komisjach i wydawałoby się, że nie będziemy tutaj już budzić dodatkowych emocji na sesji. Natomiast oczywiście demokracja ma swoje prawa. Szanowny panie mecenasie, poproszę o opinię w kwestii podniesionej przez pana radnego Nikityńskiego.
Żebym mógł zaopiniować, to najpierw musimy sprecyzować poszczególne wnioski. Czy mógłbym w takim razie prosić o sprecyzowanie, co z czym się wyklucza?
Tak jest. Panie mecenasie, nie będę prosił o wnioski na piśmie.
Nie, chodzi o to, żebyśmy...
Natomiast udzielę jeszcze głosu obu wnioskodawcom, aby każdy z nich dokładnie sprecyzował, jakie zmiany w projekcie uchwały proponuje. Pierwszy głos pan radny Tadeusz Figas. Proszę bardzo.
Tylko mówię o ulicy, że w miejsce nazwy Mikołaja Reja proponuję nazwę księdza Jana Twardowskiego. I to jest mój wniosek. Dziękuję bardzo.
Jego? Rozumiem, że kolega Rafał Guga. Proszę bardzo, zgłasza wniosek.
Znaczy, najchętniej to bym tego wniosku nie zgłaszał, natomiast z tego względu, że mamy głosować już tylko i wyłącznie wariant z Mikołajem Rejem, dlatego przymuszony zgłaszam wniosek o to, że zmiany w projekcie uchwały, zmianie z Mikołaja Reja na ulicę Tęczową. Dziękuję.
Rozumiem. Czyli, panie mecenasie, widzę to w ten sposób, że w miejsce ulicy Mikołaja Reja są dwie propozycje. Kolegi radnego Tadeusza Fiszbacha, aby to była nazwa księdza Jana Twardowskiego i kolegi Rafała Gugi, ulica Tęczowa.
W tej sytuacji należy uznać, że zgłoszone są poprawki do uchwały i trzeba w tej sytuacji wybrać która powinna być głosowana w pierwszej kolejności.
Będę proponował, panie mecenasie, według kolejności zgłoszeń. Pierwszy był Tadeusz Figas, wobec tego będziemy pierwszą poprawkę głosowali zaproponowaną przez pana radnego Figasa.
Znakomity pomysł.
Jeśli przejdzie, przegłosujemy. Oczywiście, w kwestii formalnej, proszę bardzo.
Dlaczego Twardowskiego, a nie Reja? Czy to ktoś wnioskował, czy ten? Bo szczerze powiedziawszy, no taka dyskusja o wyższości Twardowskiego nad Rejem, ewentualnie Reja nad Twardowskim byłaby dość chyba skomplikowana, bo no potrafię zrozumieć wybór między Tęczową a Reja, no ale czemu Twardowski i Rej? Jeśli mam zagłosować, to nie wiem, jakaś motywacja.
Dziękuję. Szanowny panie mecenasie, ja widzę całą sprawę tak. Będziemy głosować w wariancie pierwszym projekt uchwały z poprawką, że zamiast ulicy Mikołaja Reja będzie proponowana ulica księdza Jana Twardowskiego. Jeśli ten wniosek nie przejdzie, w następnej kolejności będę głosował wniosek z ulicą Tęczową. Jeśli nie przejdzie, poddam pod głosowanie całą uchwałę. Z Mikołajem Rejem na czele. Nie. Najpierw z księdzem Twardowskim.
Ale proszę państwa, trudno przyjąć uchwałę z dwoma wariantami. Najpierw trzeba rozstrzygnąć warianty.
Tak. I wyobrażamy sobie, że jeśli będzie przeciw, potem Tęczowa, jeśli będzie przeciw, to potem w całości. I Wysoka Rado, poddaję pod głosowanie projekt uchwały, druk numer 4 przez... Tak, ja powiem o poprawce. Druk numer 443 z poprawką wniesioną przez kolegę radnego Tadeusza Figasa, aby w miejsce ulicy Mikołaja Reja wpisać ulica imieniem księdza Jana Twardowskiego. Proszę bardzo, kto z koleżanek i kolegów radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Wysoka Rado, poprawka zaproponowana przez kolegę radnego Tadeusza Figasa nie zyskała akceptacji Rady. Wobec tego przystępujemy do głosowania poprawki wniesionej przez kolegę Rafała Gugę. W miejsce ulicy Mikołaja Reja mamy propozycję nazwy ulica Tęczowa. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały druk numer 4 przez 43 z poprawką, aby w miejsce ulicy Mikołaja Reja wprowadzić nazwę ulicy Tęczową. Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Przepraszam panie Stasie, przeoczyłem. Jeśli mogę w tym punkcie to zrobić, to kto z państwa radnych jest za? Czy kolega zgłasza wniosek o reasumpcję? Nie. Poprawka nie została przez Radę uwzględniona. Wobec tego głosujemy projekt uchwały według druku numer 4 przez 42. Aby ulicą położonym w mieście Gryfino w obrębach ewidencyjnych nr 4 miasta Gryfino i Wełtyń 2, których położenie określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały, nadaje się nazwy ulica Adama Asnyka, ulica Jana Pawła II, ulica Jana Kochanowskiego, ulica Mikołaja Reja, ulica Aleksandra Fredry i ulica Czesława Miłosza. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały zaproponowanej treści? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Przystępujemy do punktu 9 porządku obrad, podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres do dnia 31 sierpnia 2012 roku lokalu użytkowego położonego w Gryfinie przy ulicy 1 Maja nr 10 z przeznaczeniem na cele związane z działalnością statusową, druk nr 5 przez 42. Proszę o przedstawienie stanowisk komisji. Komisja rewizyjna?
Nie.
Komisja spraw społecznych?
Komisja spraw społecznych zaopiniowała pozytywnie i jednocześnie wniosek zgłosiła. Komisja wnioskuje o wykonanie niezbędnego remontu w tymże obiekcie.
Komisja planowania?
Komisja planowania pozytywnie.
Komisja budżetu?
Komisja budżetu pozytywnie.
Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w kwestii projektu uchwały? Pani radna Janina Nikitińska, proszę bardzo.
Ja w zasadzie odniosę, chciałam się odnieść do wniosku Komisji Spraw Społecznych. Proszę Państwa, może nie byliście w tym budynku. Tam się mieszczą organizacje społeczne, tam właśnie Związek Niewidomych, emeryci i renciści. Nie wiem, tam jeszcze jest. To jest bardzo zaniedbany barak. Proszę Państwa, jak się wchodzi, nie można uwierzyć, że żyjemy w XXI wieku. To jest wiek XIX. I naprawdę, popieram wniosek Komisji Spraw Społecznych. Tam należy coś zrobić. No tak funkcjonować nie można, panie burmistrzu. Naprawdę. Myślę, że pan pójdzie pan tam i tragiczne.
Dziękuję. Wysoka Rado, ja wniosek komisji co do remontu lokalu traktuję jako wniosek do pana burmistrza. Nie będę go poddawał pod głosowanie. Chyba że pan mecenas powie, że jest wprost przeciwnie i trzeba ten wniosek o remont tego lokalu przegłosować, ale wydaje mi się, że nie. Dziękuję panie mecenasie. Wysoka Rado, poddaję pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 5/43 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres od dnia 1 września 2009 do dnia 31 sierpnia 2012 na rzecz Polskiego Związku Niewidomych Koła w Gryfinie lokalu użytkowego o powierzchni 50 m 70 cm położonego w Gryfinie przy ulicy 1 Maja nr 10 z przeznaczeniem na cele biurowe wraz z pomieszczeniem gospodarczym przynależnym do tego lokalu o powierzchni 5,5 m kwadratowego z przeznaczeniem na cele składowe. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w zaproponowanej treści? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do punktu 10. Podjęcia uchwały w sprawie wniesienia do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o. aportu w postaci prawa własności nieruchomości druk nr 6/43. Poproszę o stanowiska komisji. Komisja rewizyjna.
Komisja nie zajęła stanowiska.
Nie zajęła, tak? Komisja Spraw Społecznych.
Pozytywnie.
Planowania.
Pozytywnie.
Budżetu.
Negatywnie.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pani radna Elżbieta Kasprzyk, proszę bardzo.
Wniosek formalny w imieniu klubu Gryfińskiej Inicjatywy. Proszę o 10 minut przerwy.
No, taki wniosek musi być przez przewodniczącego uwzględniony. Przewodniczący nie ma uprawnień do nieuzgodnienia wniosku. Ja tylko powiem, że po przerwie, którą za chwilę ogłoszę, obrady dalej będzie prowadził wiceprzewodniczący Jan Szczypiński. Ogłaszam 10-minutową przerwę. Fajnie, ja tu się, moment, to kolega jest ten. Teraz ja podsiadłem go.
O 14 bym kończy.
Czekaj, tak? Jak będziesz przed tym woda, gdzie jest woda? Tu jest woda.
Nie, tu masz resę. Tu masz
resę. Ja dzwonię do tego, że jak chcę, to może skończyć za pół godziny stopania Tarczyńskiego, nie?
Szanowni Państwo, proszę o zajęcie miejsc. Wznawiamy obrady. Jesteśmy w punkcie 10 porządku obrad, omawiamy druk nr 6. Państwo odczytaliście stanowiska komisji, otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Różański.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w trosce o staranność legislacyjną ja zwracam po raz kolejny uwagę na niezgodność paragrafu pierwszego z tytułem uchwały. Tytuł uchwały powinien brzmieć: w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Krywnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki aportu w postaci prawa własności nieruchomości, a nie w sprawie wniesienia.
Dziękuję bardzo. Czy są głosy w dyskusji? Pan radny Paweł Nikieliński, bardzo proszę.
Ja swoją wypowiedź zacznę może od wyjaśnienia wątpliwości, które ja osobiście nie mam, ale być może część radnych nie ma w tym względzie orientacji. My wnosimy ten grunt, ten aport do spółki w perspektywie budowy nie kolejnego, tylko następnego w kolejności budynku. Zastanawiam się nad tym, nie kwestionując jakby co do zasady idei realizacji celów mieszkaniowych przez gminę Gryfino, przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, czy dzisiaj nie jest trochę zbyt wcześnie na to, aby tą decyzję podejmować. W przypadku, kiedy spółka zrealizuje wszystkie prace związane z montażem finansowym, ogłoszeniem przetargu na kolejny budynek, będziemy mogli rozważać tą koncepcję. A myślę, że w Radzie Miejskiej powinien zacząć się taki dyskurs poważniejszy nieco nad tym, czy w przyszłości nie powinniśmy rozważyć alternatywnych form realizacji tych celów i tych zadań własnych gminy. Choćby na przykład przez partnerstwo publiczno-prywatne. Ja zadałem sobie trud i prześledziłem ostatnio, szanowni radni, panowie burmistrzowie, umowę o zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi gminy Gryfino. Tekst jednolity tej umowy, załączniki, aneksy. Najprawdopodobniej, jeśli przekonam jeszcze dwóch radnych do tego, do porządku następnej sesji, złożę projekt uchwały o powołaniu komisji doraźnej w tym zakresie. Tak, abyśmy mieli pewność, czy interesy gminy Gryfino, jak idzie o zarządzanie zasobami komunalnymi, czysto komunalnymi, budynkami komunalnymi, mieszkaniami komunalnymi, jak również zasobami komunalnymi, które są we wspólnotach mieszkaniowych, są realizowane zgodnie z zawartymi umowami. Ja mam tutaj bardzo poważne wątpliwości, czy są, ale mam nadzieję, że komisja, o ile zostanie powołana, te wątpliwości rozstrzygnie. Pragnę zwrócić uwagę państwa radnych. Być może za chwilę spotkam się z krytyką, że nie jest to przedmiotem dyskusji. W mojej opinii jak najbardziej jest. Otóż, szanowni państwo, na mocy umowy o zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi gminy Gryfino mamy bardzo ciekawe informacje, które są zawarte między innymi w załączniku numer 3 o zaległościach, które zleceniodawca, a więc gmina Gryfino, przez szereg lat miał na rzecz zleceniobiorcy i sposobie regulacji tych należności. Polecam Wysokiej Radzie lekturę tych umów, załączników i aneksów, ponieważ pokazuje to, że co do zarządu zasobami komunalnymi w gminie Gryfino istnieją, a na pewno istniały, kwestia tego, czy dziś istnieją, poważne zatory i niebezpieczeństwa. Składam taki wniosek formalny o zmianę porządku obrad polegającą na wycofanie tego projektu uchwały z dzisiejszego porządku obrad, przeniesienie go i rozważenie przez Wysoką Radę po zakończeniu prac komisji, która ewentualnie zostanie powołana na przyszłej sesji, jeżeli oczywiście Rada Miejska będzie miała taką wolę, lub przynajmniej po zapoznaniu się przez radnych z dokumentacją nawiązującą do problematyki, o której mówiłem przed chwilą. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Sowaryn, proszę bardzo.
Przewodniczący, Wysoka Rado. Dzisiaj rozmawiamy w punkcie 10 na temat wniesienia do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego aportu w postaci prawa własności nieruchomości. Wiąże się to ściśle z planami budownictwa tak zwanego TBS-owskiego. Ja na klubie wielokrotnie rozmawiałem z między innymi z radnym Saneckim. Oczywiście można kwestionować sposób budowania mieszkań przez TBS, natomiast nie da się zakwestionować, że TBS w ostatnim czasie buduje mieszkania jako chyba w tej skali jedyny podmiot na terenie miasta Gryfina. Jest kilku prywatnych inwestorów, mają poważne problemy ze zbywaniem swoich mieszkań. Można też poszukać takiego argumentu, że między innymi dlatego, że buduje TBS, ale to jest już dzisiaj, proszę Państwa, około 500 mieszkań. Jeśli mamy rozmawiać na temat wniesienia do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego aportu w postaci prawa własności, to jest to rozmowa o tym, czy TBS ma w dalszym ciągu systematycznie w określonej perspektywie budować, czy nie. Ja rozgraniczam kwestię rozmów na temat funkcjonowania spółki TBS z kwestią, czy TBS ma budować, czy nie. Uważam, że w sytuacji mieszkaniowej Gryfina tej formy budownictwa przekreślić nie można. Zwracam uwagę na to, że faktycznie przekazujemy działki, że faktycznie ponosimy określone koszty, że faktycznie osoby, które dostają mieszkania, ich partycypanci ponoszą określone koszty, ale są to ceny dużo mniejsze niż ceny mieszkań, które możemy zakupić komercyjnie w nowo budowanych domach mieszkalnych. Z tego względu osobiście nie mam nic przeciwko prowadzeniu z panem burmistrzem dyskusji nad sposobem zarządzania TBS-em, bo jest to również związane z czynnościami właścicielskimi, jakie pan burmistrz pełni. Natomiast co do kontynuowania tej formy budownictwa, chociaż kilka lat temu sceptycznie to patrzyłem, natomiast jak dzisiaj się jeździ po Gryfinie i popatrzy na ilość wybudowanych budynków, to jest to na pewno osiągnięcie. Od lat na sesjach Rady Miejskiej w Gryfinie postulowaliśmy, aby budownictwo TBS-owskie troszeczkę zmienić, aby to już nie były takie budynki jak do tej pory, czy to nad Odrą, czy przy ulicy 9 Maja, czyli plomby wstawione gdzieś w funkcjonujące budownictwo, czy ten budynek, który jest przy ulicy Łokietka, gdzie wnieśliśmy budynki w domy jednorodzinne, że tak nie powinniśmy robić. Powinniśmy znaleźć jedno większe miejsce, gdzie takich budynków można by było posadowić kilkanaście czy kilka. I akurat w tamtym miejscu wydaje się, że taka okazja będzie. Można dyskutować o lokalizacji, czy szczęśliwie, czy nieszczęśliwie. Też wyrażałem opinię, że raczej tam nie powinniśmy budować. Natomiast tam jeden budynek już jest. Będzie niedługo następny. Należy to osiedle skończyć. Dlatego jeśli mamy oddawać mieszkańcom Gryfina budynki, to chyba powinniśmy głosować za przekazaniem działki dla TBS. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Sanecki, proszę bardzo.
Ja chcę powiedzieć tak, że ja jestem za tym, żeby były budowane mieszkania, na które są chętni, z tym, że ja bym chciał również, żeby to były mieszkania stosunkowo tanie. Czym tańsze, tym, no niekoniecznie lepsze, ale na pewno jak jest tańsze przy tej samej jakości, to jest lepiej i z tym chyba nikt nie będzie dyskutował. Dlatego dzisiaj poprę ten projekt uchwały w związku z tym, że w Gryfinie jest duży głód mieszkaniowy i są na te mieszkania chętni. Ale proszę też, panie burmistrzu, żeby w przyszłości nie była to jedyna droga do tego, że powstają mieszkania. Tak? A jeżeli tak jest, że powstają tylko i wyłącznie te mieszkania budowane przez TBS, to trzeba się zastanowić dlaczego. Bo my podejmując decyzję o przekazywaniu działek pod TBS, to w pewien sposób wpływamy na rynek. I właśnie to my powodujemy w pewien sposób, że buduje tylko i wyłącznie TBS. Ja nie miałbym w ogóle żadnych zastrzeżeń do tego rodzaju inwestycji, gdyby te inwestycje były o kilkaset czy kilka tysięcy złotych tańsze. To, co mówiłem Państwu o tej firmie Keramzyt System, to nie jest firma krzak, która ma jakieś kłopoty bieżące finansowe i w związku z tym wyprzedaje mieszkania poniżej kosztów, żeby ratować swoją sytuację finansową. Proszę sobie sprawdzić w internecie. Jest to firma budowlana, która produkuje materiały budowlane, która buduje również mieszkania. Oferuje mieszkania w cenie od metra 2880 w stanie deweloperskim, wylane posadzki, okna, drzwi i dodatkowo kredytuje 80% inwestycji. I te mieszkania są na wolnym rynku. My, nasz TBS buduje za 4000 zł i jeszcze nie jest tutaj uwzględniona cena działki, czyli to jest zdecydowanie więcej. I teraz oczywiście chętni na te mieszkania są. Cieszymy się z tego, ja też się cieszę, ale proszę się zapytać tych mieszkańców, czy wolą zapłacić 4 tysiące, czy może inaczej, żeby to mieszkanie kosztowało 4 tysiące, czy żeby kosztowało 3 tysiące. Oczywiście, że każdy będzie chciał, żeby było taniej. I teraz musimy robić tak, żeby te mieszkania były tańsze. To jest po pierwsze. A poza tym jest jeszcze kwestia tego, dla kogo my te mieszkania, kto będzie mieszkał w tych mieszkaniach. Na poniedziałkowe dyżury radnych do burmistrza przychodzą ludzie, którzy mają różne problemy życiowe. Rozbite rodziny, agresja, alkoholizm, ludzie z niskimi dochodami i oni tych mieszkań nie dostaną, bo nie będą w stanie płacić czynszu w tym mieszkaniu. I co my możemy tym mieszkańcom zaproponować? No nic nie możemy. Dlatego proszę budować w TBS-ie, ale proszę podejmować działania w zakresie budowy lokali komunalnych, które będzie można od ręki takim ludziom dać. To nie muszą być luksusy, bo bardzo często ci ludzie po prostu chcą jakikolwiek dach nad głową, jeden pokój. Jeżeli tak będzie, to myślę, że będzie wilk syty owca cała. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Stanisław Różański, proszę bardzo.
Jak będzie poprawiony tytuł tej uchwały w sposób proponowany przeze mnie, poprę tę uchwałę całym sercem. To po pierwsze. Po drugie, kiedy będziemy w najbliższym czasie ustalali nazwy nowych ulic, wystąpię na tej sali z propozycją, aby utworzyć nową ulicę imieniem prezesa MEL. Proszę Państwa, to co przewodniczący Rady powiedział odnośnie budownictwa mieszkaniowego na terenie miasta gminy, ja mogę tylko powiedzieć, całym sercem się z tym zgadzam. Natomiast do tych kolegów radnych, którzy tęsknią za innymi formami budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy, mam apel, żeby poza przelewaniem z pustego w próżne zaproponowali wyjście z sytuacji, żeby można było to budownictwo wesprzeć innymi formami, innymi jednostkami, innymi kredytami. Proszę Państwa, dopóki system podatkowy jest jaki jest, dopóki sytuacja kredytowa jest jaka jest, dopóki koszty pracy są jakie są, to, że pan prezes Mela ze swoją drużyną jeszcze cokolwiek w gminie robi, całujmy go, a nie walmy mu pod nogi kłody na każdym kroku. To powinna być chluba tej gminy, że jeszcze cokolwiek ktoś może na coś liczyć w tej gminie. Siedzi tu koło mnie człowiek, który aż tryska szczęściem, bo dostanie niedługo mieszkanie tam i nie wypada mu się odezwać. Ale ja w jego imieniu wam mówię, jak bardzo on się cieszy. Panie Mela, dziękuję panu w imieniu własnym za to, co pan robi. I proszę pana, żeby pan nie ulegał tym wszystkim tu krytykom. Konsekwentnie pan rób, co pan robi. A chwała przyjdzie w trzecim pokoleniu.
Już tak? Dziękuję bardzo. Pan radny Rafał Buda, proszę bardzo.
Dziękuję panie przewodniczący. Może tak, na początek oczywiście powiem, że w 100% zgadzam się z panem, z moim przedmówcą, panem Stanisławem Różańskim. A teraz tak poważnie. My powinniśmy pamiętać przede wszystkim o jednej rzeczy. Jesteśmy tutaj po to, żeby pomagać ludziom. Więc przyjrzyjmy się nie przez pryzmat firmy jakiejś tam w internecie, którą można znaleźć i tak dalej, tylko przez pryzmat przeciętnego mieszkańca gminy Gryfino, jaką ma szansę młodego człowieka, który wchodzi w życie, zakłada rodzinę, jaką ma szansę nabycia mieszkania. Na dzień dzisiejszy ma 3 szanse, tak? A więc pierwsze, mieć niski dochód, jeżeli go nie ma, to ewentualnie próbować oszukiwać i pójść do burmistrza i płakać na dyżurach. może będzie na miejscu 60 lub 70 na liście oczekujących. To jest pierwszy sposób. Drugi sposób, pójść do banku, wziąć kredyt wielkości 200-300 tysięcy i próbować kupić mieszkanie. Problem polega na tym, że nie daj Boże jest nauczycielem, to takiego kredytu w życiu nie dostanie. A więc dalej nie będzie miał gdzie mieszkać. I sposób trzeci, a właściwie jest jeszcze taki 2,5 sposobu, czyli wziąć pieniądze, które ciężko zarabia, wynajmować pokątnie mieszkanie, płacąc czynszem 900, 1000, 1100 zł. Tak? I teraz sposób trzeci, zgłosić się do TBS-u, przejść przez filtr kwalifikacji, dostać mieszkanie, tak wezmę z chmur, 47,09 m kwadratowego, zapłacić za nie 60 tysięcy, na które ledwie co, ale dostanie kredyt i mieć swoje lokum, mieszkanie. Płacić miesięcznie 600, może 650 albo 700 zł, tak? Ale mieszka, a nie wynajmuje pokątnie za cenę 1000 parę złotych. Więc nie mówmy o alternatywnych sposobach, tylko przyjrzyjmy się, jakie mamy na dzień dzisiejszy możliwości. To jest jedyna możliwość dla ludzi, którzy nie dostaną kredytu na kupno używanego mieszkania za kilkaset tysięcy złotych. Niech odpowiedzią na to będzie, mamy w końcu wolny rynek, niech odpowiedzią na to będzie, ja tu pytanie do pana prezesa kieruję, czy na którykolwiek z tych bloków nie było pełnej listy chętnych, które do tej pory pan oddawał? I drugie pytanie, czy już na ten blok, który tutaj dzisiaj nad nim rozmawiamy, czyli planowany, czy już czasem pojawiły się głosy pytające, czy będzie możliwość nabycia mieszkania? To niech będzie odpowiedź. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Lidia Karzyńska-Karpiecz. Proszę bardzo.
Według mnie jesteśmy gminą, która notorycznie boryka się z problemem mieszkań komunalnych. Ja myślę, że pan radny, jeżeli już o nim mówimy, który cieszy się z otrzymania niedługo nowego mieszkania, równie bardzo cieszyłby się, gdyby dostał to mieszkanie jako mieszkanie komunalne, nie wnosząc 60-tysięcznej partycypacji, bo spełniałby kryteria, tak, otrzymania mieszkania komunalnego. Uważam, że będąc właścicielem tego gruntu, powinniśmy zlecić GTBS-owi wybudowanie kolejnego budynku komunalnego, partycypować w kosztach jego utworzenia, wybudowania i wreszcie rozwiązać problem mieszkań komunalnych w gminie Gryfino. Takie jest moje zdanie i dla mnie jest to alternatywa, o której mówi pan Różański. Takie wskazuje rozwiązanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Paweł Nikodziński, proszę bardzo.
Moja poprzednia wypowiedź była propozycją do Wysokiej Rady, abyśmy zaczęli rozmawiać o problematyce mieszkaniowej w Gryfinie szeroko. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy są gotowi, czy mają czas na to, żeby rozważać te kwestie na tyle dokładnie, aby tworzyć jakieś alternatywy. Myślę, że państwo radni słyszeli ostatnio o pomyśle wrocławskim dotyczącym funkcjonowania mieszkań komunalnych, ich zwalniania, funkcjonowania. Ja przed rokiem o tym na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie mówiłem, że rzeczą niedopuszczalną jest, abyśmy w zasobie komunalnym dopuszczali taką możliwość, w której ktoś, kto osiąga rocznie dochody 200-250 tysięcy złotych, korzystał z zasobu komunalnego. To jest droga, którą powinniśmy zacząć rozważać. Bardzo się cieszę, że zaczął wytyczać ją Wrocław. Być może będzie prekursorem, być może będą przepisy krajowe, które będą pozwalały to regulować. Mówiąc o GTBS-ie, podkreśliłem to na samym początku swojej wypowiedzi. Nie kwestionuję zasadności budowy mieszkań, ale jestem w tej komfortowej sytuacji, że nie muszę się kwalifikować w żadnej grupie osób czekających na mieszkanie, a więc czy w statusie bardzo niskim, czy średnim, czy wysokim. Mam to swoje mieszkanie i z niego korzystam, ale staram się myśleć o wszystkim. I o tych, którzy nie mają prawie nic, i o tych, którzy mają bardzo mało, i o tych, którzy mają dostatecznie sporo, aby korzystać z zasobu GTBS-owskiego. I nie jest pozbawione racji to, co mówi Marek Sanecki i to, co mówi pani Lidia Karzyńska-Karpiesz, że my się musimy zastanawiać nad rozwiązaniem całości problemu mieszkaniowego. Nie tylko tej wąskiej grupy, która spełnia kryteria partycypacji w GTBS-ie. Namawiam nie do odrzucenia projektu uchwały. Nakłaniam do rozpoczęcia dyskusji na temat funkcjonowania Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, między innymi ze względu na zapis aneksu nr 3 do umowy, który mówi, że zarządca przekaże zleceniodawcy saldo należności od najemców zasobów komunalnych administrowanych przez zarządcę przed 1 stycznia 2003 roku według stanu na 31 grudnia 2003 roku w następujący sposób i tak dalej. Tu jest, panowie, w tym aneksie informacja o tym, jak my się rozliczamy z zarządzania zasobami komunalnymi. My, panowie i panie, usiądźmy i przeanalizujmy te dokumenty i zacznijmy się zastanawiać, czy przypadkiem nie jest tak, że korzystając z zapisu aneksu numer 6 z kolei do tej umowy o zarządzanie zasobami komunalnymi, czytamy sobie na przykład takie bardzo ciekawe zapisy, że dzisiaj gmina Gryfino bardzo ładnie i grzecznie płaci 23 zł za każdą robotogodzinę końcową Gryfińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego. Że bardzo ładnie płaci 16 zł roboczogodzinę końcową za jakieś roboty tam agrotechniczne czy inne. I że zapłaci każde 30 zł za koszty dojazdu konserwatorów samochodowym osobowo-dostawczym na miejsce usterki. I tak dalej. To są umowy, które warto przeczytać. W umowie na przykład jest mowa o tym, że Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego będzie współpracowało z zarządami we wspólnotach mieszkaniowych. Pytam się, gdzie są te zarządy? Gdzie są te zarządy? Są zarządy powyłaniane? To są umowy, które łączą dwie strony. Gminę Gryfino i Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Przepływ pieniędzy, szanowni państwo, pomiędzy gminą Gryfino a Gryfińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego jest niezwykle interesujący. Jak ktoś będzie tutaj rzucał takie hasełka, całujmy, nazywajmy ulicę, ja traktuję to jako swoisty żart i pewną taką enklawę, w której ktoś osobiście się porusza w łonie 21 radnych. Bo mam nadzieję, że pozostałych 20 chce rozmawiać o problematyce poważnie. Jeżeli my za zarządzanie zasobami komunalnymi płacimy co najmniej złotówkę, płacimy więcej tak naprawdę, bo były one waloryzowane. Jeżeli płacimy 42 grosze za lokale, które są zasobami komunalnymi we wspólnotach plus waloryzacja przez kolejne lata, to ja się po raz kolejny pytam, kto tu robi na czym interes? My robimy interes jako gmina Gryfino? W moim przekonaniu gmina Gryfino, a więc suma mieszkańców gminy Gryfino, bo tak rozumiana, nie robi na tym interesu. Wręcz przeciwnie. Ogół mieszkańców gminy Gryfino jest w bardzo niekorzystnej sytuacji. Trzeba się tym umowom spokojnie przyjrzeć, zastanowić się nad przepływami pieniężnymi, zastanowić się nad tym, czy w tej strukturze, w której funkcjonujemy, to jest dla nas rozwiązanie optymalne. Nie twierdzę, że nie jest. Jeśli mnie argumenty przekonają, to ustąpię ze swoich pozycji. Dzisiaj rozmawiamy tylko o bardzo wąskim zakresie. Namawiam do podjęcia takiej decyzji nie z tego względu, że jestem przeciwny wybudowaniu tego kolejnego budynku, co jeszcze raz podkreślam. Jestem za wybudowaniem tego budynku, bo trzeba zaspokajać potrzeby mieszkaniowe także tych osób, które są w stanie partycypować. Ale są jeszcze dwie pozostałe grupy, które nie są w stanie nic zrobić kompletnie, są bezradne i są tacy, którzy nie spełniają tych kryteriów dochodowych. Jesteśmy w sytuacji, w której powstaje budynek przy ulicy Opolskiej, on jest wykańczony bardzo dobrze i cieszę się, że GTBS będzie miał kolejny sukces w wybudowaniu tego budynku, ale następny na tej działce, który będzie budowany, jeszcze nawet nie jest rozpoczęty. Jeszcze nie ma nawet momentu, w którym jest ogłoszony przetarg. Wstrzymajmy się, porozmawiajmy o problematyce poważnie, bo w przyszłości będziemy musieli ją rozwiązywać w moim przekonaniu i tak. I będziemy musieli do tego wrócić. Jeśli pan burmistrz też zechce włączyć się w tę pracę i poważnie z nami rozmawiać, być może wypracujemy ze sobą lepsze rozwiązanie. Lepsze dla gminy Gryfino. Dla gminy rozumianej jako mieszkańcy. Suma mieszkańców. Nie tylko wąska grupa, ale suma wszystkich mieszkańców. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Sawary. Proszę bardzo.
Wysoka Rado, panie przewodniczący, panie burmistrzu, koleżanki i koledzy. Ja myślę, że w dniu dzisiejszym odbiegamy od tematu. Dyskusja na temat funkcjonowania TBS-u jak najbardziej tak. Dyskusja na temat koncepcji budownictwa w Gryfinie jak najbardziej tak. Ale nie w tym miejscu. Dzisiaj mówimy o prostej rzeczy, o kwestii przekazania działki bądź nie. I teraz co do budownictwa TBS-owskiego. Co do budownictwa komunalnego. Jeszcze zapomnieliśmy o jednym budownictwie, o budownictwie socjalnym. To jest chyba najważniejsze. Apelujemy o tym, o tej sprawie, o tym budownictwie od lat. I niestety budownictwa socjalnego nasza gmina nie prowadzi. Pamiętajmy, jakimi zasadami kieruje się TBS. TBS to jest kwestia inwestycji partycypanta, inwestycji osoby, która będzie mieszkała i kredytu, który TBS i te osoby zaciągają do spłaty na 30 lat. Wobec tego my po prostu dajemy mieszkańcom Gryfina, którzy mogliby się zakwalifikować na inne formy posiadania mieszkania, możliwość pozyskania mieszkania w perspektywie 30-letniej, bo oni przecież kredytu w banku w takiej perspektywie w dzisiejszych realiach nie dostaną. Jeśli są nieprawidłowości w TBS-ie, o których mówi mój kolega, to trzeba też pamiętać, że są zarządy konkretnych substancji mieszkaniowych w wspólnotach. No ja jestem właścicielem lokalu w zasobach gminnych jako współwłaściciel i tam jest zarząd. I mamy możliwości uczestniczenia w corocznych albo kilka razy do roku zebraniach wszystkich członków wspólnoty, a każdy z tych członków każdą uchwałę wspólnoty może zaskarżyć do sądu. I my też musimy pamiętać o tym, że jako Rada Miejska, jako radni nie mamy możliwości kontroli Towarzystwa Budownictwa Społecznego, spółki z o.o., bo nie mamy takich kompetencji. Prawo nam tego zabrania. Jedyna kompetencja, którą mamy, to możemy kontrolować pana burmistrza jako osoby, która w imieniu gminy sprawuje funkcję właściciela, czyli powołuje członków Rady Nadzorczej i zatwierdza na walnym zgromadzeniu wspólników wykonanie budżetu. W tym momencie możemy rozmawiać na temat Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Nam się pewne kwestie mogą nie podobać, natomiast jeśli szanowna pani radna Lidia Karpierz podnosi kwestie budownictwa komunalnego i socjalnego, tak, w budżecie już żeśmy raz mówili, że budynek socjalny będzie. Mówiliśmy również o tym, że w terenach posanatoryjnych, tam gdzie były te baraki, zrobimy mieszkania socjalne i komunalne. Postulowaliśmy do pana burmistrza, żeby rozważyć ewentualnie kwestię przekazania tych obiektów potencjalnym zainteresowanym, którzy mogliby tam zrobić swoje mieszkania i dać im możliwość w przyszłości wykupienia. No pan burmistrz rozstrzygnął inaczej, przyjął inne rozwiązanie. Natomiast to jest inna rozmowa, to jest rozmowa nie w tym miejscu. W tym miejscu mamy zadecydować. Dajemy Towarzystwu Budownictwa Społecznego działkę dzisiaj, bo wiadomo, żeby tam wybudować budynek, jest to proces minimum 2 lat. Trzeba przygotować propozycje dla banku, aby pozyskać finansowanie, bo przecież nie te osoby, które dostaną tam mieszkania, sfinansują ich wybudowanie. Pan prezes musi przedłożyć propozycję do banku, musi w banku uzyskać finansowanie, musi przeprowadzić rozmowę ewentualnie z gminą, czy jesteśmy zainteresowani mieszkaniami w budynku TBS-owskim, mieszkaniami komunalnymi. To są dwie odrębne kwestie. No, ja podzielam to, co mówicie państwo odnośnie lokali socjalnych, odnośnie lokali komunalnych, ale to temat na inną rozmowę, nie przy tym, czy przekazujemy działkę. Jeśli dzisiaj nie przekażemy działki, to możemy to zrobić faktycznie później, robiąc debatę, ale później to o tyle nasze szanse na wybudowanie mieszkania zostaną zmniejszone, bo być może nie uzyskamy kredytu na finansowanie tego kolejnego budynku. I bardzo dobrze, tam powinien być 3., 4., 5. budynek, jeśli da radę te budynki wybudować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Sanecki.
No rzeczywiście, może nie dyskutujemy bezpośrednio o tym, czy przekazać, czy nie, ale pośrednio tak. Oczywiście trzeba by powiedzieć w takim kładzie, to dyskutujemy, przekazać, nie przekazać, głosujemy, a kiedy przeprowadzimy tę dyskusję? Nad sprawozdaniem wydaje mi się, że teraz jest dobry moment o tym, żeby podyskutować, tak? Można na podstawie tej dyskusji też wyciągamy wniosek. Być może ktoś, że tak powiem, zmieni swój pogląd. Na przykład nie chciał przekazać tej działki, a po dyskusji zechce przekazać. Przecież nikt nie mówi, żeby nie przekazywać, tak? Ja uważam, że dyskusja jest ze wszech miar w tym momencie i w ten sposób prowadzona potrzebna. Pan przewodniczący bardzo często dopuszcza do długich wypowiedzi radnego Stanisława Różańskiego, który bardzo często odchodzi od tematu i nie przerywa,
Panie radny, ja bardzo proszę odnosić się do...
Proponuję, żeby jednak nie nadawać ulicy pana Bronisława Meli, póki żyje, i nie proponuję również go uśmiercać. Teraz chciałem powiedzieć tak o zaciąganiu kredytów w wysokości 200 czy 300 tysięcy złotych, tak jak powiedział tutaj kolega radny, Rafał Guga. Ja powiem tak, jako radny, który jest również nauczycielem, bodajże 3 lata temu kupiłem mieszkanie za 110 tysięcy złotych i wziąłem na to mieszkanie kredyt w wysokości 80 tysięcy złotych i byłem nauczycielem, dostałem ten kredyt. Proszę się powiedzieć mi, dlaczego, co się stało takiego i co się dzieje, że w okresie 3 lat te ceny mieszkań wzrosły do 200-300 tysięcy złotych. To wynika z rynku, a my podejmując decyzję o przekazaniu bądź nie przekazaniu czy prowadzeniu wszystkich działań, wpływamy na ten rynek. Albo te ceny będą rosły, albo będą ceny malały. Teraz pytanie tutaj kolegi radnego Różańskiego. Nie ma alternatywy. Nieprawda, że nie ma alternatywy. Na dzisiejszej podczas dzisiejszej dyskusji były powiedziane, zgłoszone propozycje, pomysły jakieś. Ja powiem tak. Jeżeli młody człowiek nie dostanie kredytu, pomimo tego, że zarabia, tak jak na przykład radny Rafał Guga jest nauczycielem, ma pewne źródło gwarancji, ale te dochody nie są zbyt duże, nie dostanie być może dużego kredytu, tak, ale gdyby gmina poręczyła taki kredyt, to być może by dostał. Teraz trzeba się zastanowić, jeżeli miałaby takie działanie jako jedno z alternatyw stosować, na jakich warunkach? Teraz ktoś powie, to jest niemożliwe, bo gmina nie jest bankiem, nie jest od poręczania kredytu. Jeżeli nie jest od poręczania kredytu, to dlaczego na przykład niektórym podmiotom poręcza kredyt, tak? To nie może być tak, że jednym poręczamy, drugim nie poręczamy. Ja uważam, że równie dobrze można by stosować takie rozwiązania, że się poręcza. Nie spłaca, poręcza. Jeżeli mieszkaniec młody również będzie miał pracę, będzie spłacał kredyt, to wszystko w porządku. Tak przecież nikt nie będzie krał kredytu i nie później nie zwolni się z roboty i nie będzie robił czegoś takiego, żeby stracić pracę, żeby gmina miała za niego spłacać. Proszę zwrócić uwagę, że rząd polski też zastosował takie rozwiązanie, że dla ludzi, którzy okresowo stracą źródła dochodu, to spłaca raty kredytowe. Jest to jakieś rozwiązanie. To nie znaczy, że daje te pieniądze. Stawia warunki. Ale jeżeli o tym nie będziemy mówili, to dzisiaj, to kiedy powiemy? Przy budżecie? To będzie powiedziane wtedy tak, że dyskutujemy o budżecie, o konkretnych kwotach, a nie o rozwiązaniach. Przy jakim sprawozdaniu? Sprawozdaniu...
Ja proszę nie przeszkadzać.
Ja uważam, że miejsce jest jak najlepsze. Pan uważa, że jest najgorsze, ja uważam, że jest najlepsze i widać stąd, że któryś się myli albo prawda leży po środku, prawda? No na pewno nie jest tak, że pan jedynie ma rację. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Lidia Karpiusz, proszę.
Muszę ciągnąć temat dalej. Proszę państwa, nie ma czegoś takiego jak budowanie mieszkań socjalnych. Mieszkania socjalne możemy pozyskać, zwalniając mieszkania komunalne o niskim standardzie. Jeżeli będziemy budować... Budynek musi spełniać standardy mieszkań komunalnych, musi posiadać wszystko. Bank Gospodarstwa Krajowego udziela pożyczek bezzwrotnych, finansuje do 50% budownictwa komunalnego w gminach, jeżeli się wystąpi z odpowiednim wnioskiem. I powinniśmy z tymi wnioskami wystąpić. Dyskusja w miejscu, w którym dyskutujemy nad przekazaniem swojego własnego gruntu innej spółce, na którym możemy wybudować mieszkania komunalne, nie chcę mówić, że za grosze, ale za niewielkie pieniądze, które zwróci nam częściowo Bank Gospodarstwa Krajowego. I będzie to kolejna ilość 40 czy 50 mieszkań, które będziemy mogli udzielić ludziom o niskich dochodach. Ja nie mówię mętom, szumowinom, bo tym możemy właśnie w tym momencie przekazać zwalniane mieszkania komunalne. Na Chrobrego, bez wody, bez kanalizacji. Takich budować już niestety nie możemy. I zgłaszam wniosek o przegłosowanie wycofania w dniu dzisiejszym tej uchwały. Popieram pana wniosek. Chciałabym, żebyśmy naprawdę przedyskutowali sprawę i zaczęli wreszcie rozwiązywać problem budownictwa komunalnego i mieszkań socjalnych.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, ja dopuszczę jeszcze pana radnego Rafała Gugę do głosu i panią Magdalenę Chmurę i przegłosujemy wniosek pana radnego Pawła Nikitińskiego. Jeżeli wniosek uzyska akceptację, to nie będziemy nad tym projektem uchwały procedować dalej, tylko wycofamy go z tego. Pan burmistrz, proszę bardzo.
z wielkim smutkiem wsłuchuję się w tą dyskusję, gdyż nie tak dawno, w marcu czy w lutym, przyjęliśmy wieloletni program gospodarowania mieszkaniowymi, zasobami mieszkaniowymi. I tam jest wszystko napisane. Zostało to przyjęte przez państwa. Wieloletni program budownictwa komunalnego. Dzisiaj jakby tu nic nie było. Przepraszam, że tak mówię, ja się zdenerwowałem. Następna sprawa. Przecież radny już powinien wiedzieć, że nie to internet. Na każdy jest przetarg zadanie. Wybór z przetargu. Następna sprawa. Wzięcie paru umów i obrażanie moich urzędników, że tu jest kant, tu jest przekręt, że tutaj jest tyle ciekawostek takich zwanych.
Panie radny, proszę nie przeszkadzać, pan burmistrz zakończy, to ja udzielę głosu.
Dlatego też znam sytuację w TBS-ie i w zakresie realizacji budownictwa mieszkaniowego pod dyrekcją pana Meli chylę przed nim czoła. Natomiast mam zastrzeżenia co do przyjmowania interesantów i obsługi lokatorów. Co wyraziłem tę opinię w czerwcu na zebraniu sprawozdawczym. I pan Mela dostał 6 miesięcy, że w tym zakresie musi radykalnie się sytuacja poprawić. Tak oddanego pracownika, jakiego mam, pana Tarkę w dziale komunalnym, panią Major, który każdą fakturę, zanim zapłaci dla TBS-u, przegląda 17 razy i dyskutuje, to trudno w tej chwili o lepszych ludzi w Gryfinie, a znam, jak działa urząd w zakresie gospodarki komunalnej od 20 przeszło lat. To tak dobrych ludzi w zakresie i tak już doświadczonych trudno je znaleźć. I naprawdę, jeżeli macie państwo uwagi jakieś, to najpierw przyjdźcie do kompetentnych urzędników. Tu mam uwagi. Skąd te uwagi się bierzą? A nie od razu biorę umowy, macham nimi. Tu jest tyle takich różnych kruczków, że to tyle ciekawych kruczków, które sugerują, że mogą sugerować, że umowy są niekorzystne dla gminy. Szanowni Państwo, jak Urząd Miasta i Gminy był przetrzepany przez nich w zakresie właśnie gospodarki mieszkaniowej i uwagi były, umowy wszystkie były sprowadzane, faktury były wszystkie sprawdzane i uwagi były, jak zawsze są uwagi przy kontrolach NIK-u, ale to były uwagi nieważące na działalności spółki, jak również sposobu rozliczania się spółki z wydziałem komunalnym. Dlatego też boli to, po prostu to boli, że ustalamy coś w marcu, przyjmujemy wieloletni program i udajemy, aby się tu nic nie działo w tej gminie. Ja Państwu przeczytam jeden wykaz. Na następną sesję każę przygotować zestawienie, ile dzięki budownictwu komunalnym w TBS-ach zwolniło się mieszkań komunalnych w zasobach starych, które zasiedliliśmy ludzi z listy. Dam taki wykaz dla Państwa. Żeby też mówić, że poprzez budownictwo w TBS-ie odzyskujemy lokale socjalne o niskich standardach. Przecież pani Nikitinka była w komisji mieszkaniowej, pani Karpieś jest w komisji mieszkaniowej i widzieli, jak prowadzimy politykę w tym zakresie. Dziękuję bardzo i przepraszam za zdenerwowanie.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w związku z tym, że zostały zgłoszone 2 wnioski pana radnego Pawła Nikitińskiego i pani Lidii Karpiesz, one są zbieżne. Ja poddam je pod głosowanie. poddam je pod głosowanie. Jeżeli one uzyskają akceptację, to zostanie ten punkt zdjęty z porządku obrad, a jeżeli nie, to będziemy dalej dyskutować. Bardzo proszę, panie radny.
Która sugeruje jakieś tam zachowania, mówi o tym, że ktoś tam komuś zarzucił nieprawidłowości albo być może nawet gorsze rzeczy, tym bardziej takie słowa nie padają. Pan chce przerwać teraz dyskusję nad wnioskiem, skoro właśnie się zrodziły wątpliwości wśród radnych. Ja myślę, że to nie jest dobra kolejność, panie przewodniczący.
Panie radny, poddaję pod głosowanie wniosek zgłoszony przez pana radnego Pawła Nikitińskiego. Pani radna Karpiec zgłosiła wniosek. On jest zbieżny. Także szanowni państwo, poddaję pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za zdjęciem z porządku obrad druku numer 6? Proszę o wciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał od głosu? Kto jest przeciwny temu wnioskowi? Dziękuję bardzo. Wniosek nie uzyskał akceptacji. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Rafał Guga.
Dziękuję, panie przewodniczący. Bardzo się cieszę, że jednak tak ten wniosek wygłosowaliśmy z prostej przyczyny. Każde odkładanie w czasie, a jeszcze tak jak było w tym przypadku, nie wiadomo w jak długim czasie, będzie powodowało przynajmniej opóźnienie realizacji tego budynku, a z tego co wiem, bo moje pytanie było tego nowego, który jest, a dlaczego, no jak, jeżeli nie przystąpimy do procedowania w realizacji tego budynku, czy TBS nie przystąpi, no to będą opóźnienia. A wiem, zgłaszałem takie pytanie, może troszeczkę bezczelnie, ale wiedziałem, że jest już spore zainteresowanie ludzi, którzy czekają na rozpoczęcie budowy, są zainteresowani pozyskaniem mieszkań w tym następnym bloku. Jakby odpowiadając pani radnej Karpiesz na wcześniejsze stwierdzenia, no tak się składa, że ja się kiedyś starałem o mieszkanie komunalne, miałem żonę bezrobotną, dziecko. Okazało się, że wtedy nie spełniałem warunków do tego, żeby uzyskać mieszkanie komunalne, bo przekroczyłem jakiś tam próg i jedynie wszedłem na listę tylko dlatego, że u mnie w rodzinie istnieje niepełnosprawność i troszeczkę przegęszczenie. O, tak wtedy było. Natomiast ja nie jestem w stanie, tak? W Polsce tak niestety jest, że nauczyciel to jest tak dobrze opłacany pracownik, że jest za bogaty na mieszkanie komunalne, ale niestety tak słabo opłacany pracownik, że go nie stać na mieszkanie, na kredyt w banku. I tutaj akurat jedynie TBS był dla mnie jedyną formą ratunku. Jeżeli chodzi o budowę budynków komunalnych, to pani radna doskonale wie,
szanowni państwo, ja bardzo proszę, żeby się odnosić do projektu uchwały, natomiast temat budynków komunalnych czy socjalnych to jest odrębna historia. Tu pan przewodniczący wcześniej apelował też i pokazywał tą drogę, która była zgłaszana wielokrotnie przez Radę, były podejmowane odpowiednie uchwały, były środki zabezpieczane w budżecie. Na dzień dzisiejszy nie ma tych lokali. My jako Rada oczywiście my możemy przymusić burmistrza do tych działań, żeby takie działania podjął i żeby w końcu budował. Budowała gmina budynki socjalne, ale też budował i TBS. Także bardzo proszę się odnosić do tego projektu uchwały.
Panie przewodniczący, odnosząc się w taki sposób do projektu uchwały, namawiam do tego, żeby głosować za. Czyli mówię
Dziękuję
konkretnie.
Bardzo. Dziękuję
więc, bardzo. W momencie, w którym pani radna użyła sformułowania, żeby tam wybudować budynek komunalny, a nie GTBS-u, to ja przypominam, bo pani doskonale wie, że jako klub wielokrotnie wnosiliśmy do burmistrza o budowę budynku komunalnego. Burmistrz na dzień dzisiejszy jest stanowisko, że będzie budowany taki budynek na ulicy Targowej. Jeżeli go nie wybuduje, będziemy go rozliczać. Jeżeli nie wybuduje na ulicy Targowej, będziemy go rozliczać. Na dzień dzisiejszy dyskutujemy o następnym bloku TBS. Więc jeżeli jest taka możliwość, są chętni ludzie, dlaczego mamy im dzisiaj powiedzieć, że nie, albo poczekajcie nie wiadomo jak długo, ponieważ my tutaj mamy pewne jakieś tam podejrzenia. A propos propozycji
Znaczy może inaczej. No, pan radny Sanecki powiedział, że budowa budynków przez TBS powoduje, czy jest niewystarczająca i nie robi ruchu na rynku mieszkaniowym, mieszkania są dalej drogie. No wręcz przeciwnie. Im więcej TBS wybuduje mieszkań, im więcej ludzi tam będzie mieszkało, tym popyt na mieszkania będzie malał i ceny będą musiały iść w dół. No, to są proste podstawy ekonomii. Jeżeli chodzi o fundusz gwarancyjny, no ja z chęcią bym się zapisał na taki fundusz, po czym bym przestał go spłacać i gmina się martwi. Tak? Gmina ustalając taki fundusz by musiała zbudować potężną...
Panie radny, ja bardzo proszę, żeby pan się odnosił do tego projektu uchwały, a nie robił wycieczek osobistych. Naprawdę, szanowni państwo, odnośmy się do materiału, nad którym procedujemy.
Cały czas uzasadniam, dlaczego TBS.
Nie, bo jest taka sytuacja, że to jest polemika. Naprawdę, jeżeli państwo chcecie sobie polemikę uprawiać, to umówcie się po południu na kawę czy na piwo, tak, w kawiarni i te swoje argumenty przerzucać. Także bardzo proszę się odnosić do projektu uchwały. Proszę bardzo.
Dobrze, w takim bądź wypadku, panie przewodniczący, kończąc, jeszcze raz serdecznie będę namawiał do głosowania za poparciem tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Magdalena Chmuranycz, proszę bardzo.
Niestrawności rządkowej można się nabawić, jak się niektórych radnych słucha. Proszę państwa, mamy uchwałę dotyczącą przekazania aportu. Jest mnóstwo osób, które się nie dostały na listę przy ostatnim bloku. Naprawdę w tej chwili oczekują, jak na dzień dzisiejszy potoczy się to głosowanie. A my rozmawiamy przez cały czas o sprawach mieszkań komunalnych. Przegłosowaliśmy program, to co pan burmistrz powiedział, to go realizujmy. Ale jeżeli na dzień dzisiejszy my, jako gmina Gryfino, nie mamy przygotowanych planów zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury, czyli kanalizy, sieci wodociągowych, to z czym, przepraszam bardzo, my do ludzi? Z czym my mamy wystąpić do tych inwestorów, co Marek Sanecki wyszukuje w internecie? Nas na dzień dzisiejszy jako gminy Gryfino nigdzie nie ma. Z czym my mamy wystąpić do deweloperów, do inwestorów, jak my na dzień dzisiejszy nie mamy gruntów po to, żeby można było wybudować. Więc na dzień dzisiejszy bardzo bym prosiła, żeby pan przewodniczący poddał w końcu uchwałę, bo mnie naprawdę nie interesuje, kto jakie ma wynagrodzenie, czy jest nauczycielem, czy nie jest nauczycielem, czy mało zarabia, czy dużo zarabia. Przejdźmy, po prostu jak nie chciał być nauczycielem, to mógł iść na adwokata i zarabiać wtedy dużo. Bo ja po prostu już naprawdę nie mogę wytrzymać takich demagogii przez cały czas w kółko i to samo. Głosujemy, czy ma powstać, czy mamy przekazać aportem ziemię i tyle. Ale sprawę mieszkalnictwa po prostu odłóżmy, bo my ją przez cały czas przekładamy. Co rok głosujemy budżet, miały być mieszkania w Czarnowie, teraz mają być na Targowej. Ja mówię, z czym na dzień dzisiejszy my mamy przedstawić plany, jakieś, nie wiem, program. No program jest uchwalony, gdzie w programie było wpisane mieszkania w Nowym Czarnowie. Ale na dzień dzisiejszy, panie radny Stanecki, my możemy sobie szukać mnóstwo firm, które budują. Ja panu podam za 2200 zł. Ale naprawdę to nie idzie w tą stronę. My do tego nie jesteśmy na dzień dzisiejszy przygotowani. I to, co powiedział pan radny Różański, chwała TBS-owi, że on chce jeszcze na dzień dzisiejszy budować. Bo żadna na przykład spółdzielni mieszkaniowych, czy Regalica, czy teraz Północ, czy spółdzielnia Dolna Oda nie pofatygowała się, bo nie są zainteresowani tym. Nie przyszli, nie przedstawili oferty. Ani to gmina nie przedstawiła, ani spółdzielnia nie przedstawiła. Więc na dzień dzisiejszy proszę w imieniu osób, tych, które na dzień dzisiejszy oczekują na mieszkanie, przegłosujmy w końcu druk uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Sanecki, proszę bardzo.
Oczywiście przychylę się do wniosku, który wszyscy składają, żeby dyskutować o projekcie uchwały. Zwłaszcza, że taki wniosek postawił mój wspaniały kolega Mieczysław Sawaryn. I teraz powiem tak. W projekcie uchwały jest zapisane tylko i wyłącznie, że my mamy przekazać grunt na podniesienie kapitału. Tak? Czyli dobrze, ja się zapytam. Dlaczego my, w jakim celu mamy ten kapitał podnosić? Co się stanie, jeżeli my tego nie przekażemy, tego gruntu na podniesienie kapitału, czy jeżeli ogłosimy przetarg, czy TBS kupi tą działkę, czy nie kupi. Przecież proszę zwrócić uwagę, że przecież my się nie wypowiadamy o tym, czy budować, czy nie budować. TBS nie chce budować budynki w tym systemie, niech buduje. W projekcie uchwały jest podniesienie kapitału. Ja się pytam, po co ten kapitał podnosić, jak firmy wydają akcje, jak firmy wydają akcje, to po to, że mają pomysł na zainwestowanie tych pieniędzy. W uzasadnieniu jest zapisane, mając na uwadze ustalenie planu zagospodarowania przestrzennego, czyli że na ten terenie ma być działka, to...
Panie radny, proszę nie przeszkadzać. Proszę, kontynuować. Panie radny, nie udzieliłem panu głosu. Prosiłem, żeby pan radny nie przeszkadzał. Panie radny Sanecki, proszę kontynuować.
Nie, ja myślę, że kolega Nikityński ma rację, że to jest skandal, że ja się wypowiadam, tu kolega Różański mi przerywa. Ja jemu tego nie robię, także bardzo proszę, by pan interweniował. Przeczytam to uzasadnienie. Mając na uwadze ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego, przedstawione cele działalności oraz fakt, że w wyniku wniesienia aportem do spółki prawa własności wyżej wymienionej nieruchomości nastąpi podwyższenie jej kapitału zakładowego i zwiększenie ilości udziałów, zasadne jest przekazanie działki na numer w formie aportu. Ale przecież nic nie ma mowy tutaj o tym, że jakby to powiedzieć, to jest w celu budownictwa, tak? Podnosimy kapitał. Ale reasumując, proszę mi powiedzieć, jeżeli byśmy nie przekazali, to znaczy, że co, TBS nie będzie budował? Jeżeli będziemy chcieli sprzedać?
Dziękuję bardzo. Pan radny Nikityński, proszę.
Ja myślę, że niektórzy trywializują sobie sytuację zupełnie niepotrzebnie. Ja szanuję pogląd każdego, który wypowiadał się w czasie tej dyskusji. W wielu tych wypowiedziach było sporo argumentów. Natomiast ja proponuję, żeby jednak rozważać ze spokojem to, co mówią poszczególni radni. Bo jeśli radna Lidia Karzyńska-Karpierz mówi o tym, że na tym samym terenie, który jest dzisiaj naszą własnością, możemy zbudować budynek komunalny i mieć do tego dofinansowanie, a co niektórzy reagują na to w ten sposób, że tak naprawdę co nas to obchodzi? Obchodzi nas, bo jeśli przekażemy grunt, to już tych inwestycji w tym konkretnym miejscu nie zrealizujemy. Żaden z radnych do tej pory nie wypowiedział się wprost, żeby nie wnosić aportu do spółki. Zadaję pytania, czy wnosić, czy teraz wnosić, czy być może poczekać z decyzją do momentu, kiedy podyskutujemy o tym, jak chcemy to realizować. Pan burmistrz emocjonalnie występuje, przecież będę realizował mieszkania komunalne. Przypominam, Nowe Czarnowo, sztandarowa inwestycja gminy, mieszkania komunalne. Kompletna klapa. Nic nie ma i nic nie będzie. Powiedzmy sobie uczciwie. Ja nie wiem, czy wszyscy radni chodzą na dyżury. Akurat radny Sanecki chodzi bardzo często, ja z nim mam wspólnie te dyżury. I jestem świadkiem rzeczy, które każdego człowieka są w stanie zmusić do tego, żeby o propozycji pani Lidii Karzyńskiej-Karpierz rozmawiać bardzo poważnie. I dzisiaj dyskusja na temat wniesienia tej działki do Gryfińskiego Budownictwa Społecznego jest pytaniem właśnie o to, czy w tym momencie nie powinniśmy się zatrzymać, zweryfikować i zastanowić. Bo potrzeby, które mamy realizować, nie są skierowane tylko do wąskiej grupy. Są skierowane do wszystkich mieszkańców naszej gminy. Przedsiębiorstwo Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, podnosząc swój kapitał zakładowy, z punktu widzenia spółki to jest bardzo racjonalne działanie i samej spółki nie ma co krytykować za taką próbę. Natomiast my występujemy w interesie gminy Gryfino, a więc wszystkich mieszkańców, nie tylko tych, którzy będą nabywali mieszkania w zasobie GTBS-u, właśnie tych mieszkań poprzez partycypację. I my musimy sobie z tego zdawać sprawę. Argument, który przytaczał Rafał Guga, jest bardzo cenny, nie należy go lekceważyć. Ale to nie jest argument jedyny. Bo poza grupami zawodowymi, jak nauczyciele, są też tacy, którzy zarabiają 900 zł. Właśnie. I trzeba te akcenty umieć rozkładać. Rozłożyć akcenty na budynki komunalne z partycypacją, budynki GTBS-u i myśleć także o budownictwie komunalnym. Czy poprzez budowę nowych, ja tego nie przesądzam. Być może poprzez wprowadzenie takiej uchwały, która będzie regulowała korzystanie z mieszkań komunalnych. Dlatego proponowałem, żebyśmy się zatrzymali, nie odrzucili. Ja nie mówię, że GTBS zrobił źle. Z punktu widzenia tej spółki to jest racjonalne działanie. Ale moja propozycja zmierzała do tego. Zatrzymajmy się, podyskutujmy, sprawdźmy i podejmijmy decyzję. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Różański, proszę.
Prezydent Chirac w Francji miał takie mądre powiedzenie. Znów stracił okazję, żeby siedzieć cicho. panowie radni Sanecki i Nikityński, straciliście tę okazję. A teraz a propos powoływania tej komisji, tego śledztwa. Wysoka Rado, nie szczeszmy sobie pazurków, nie ostrzmy ich, bo nic nie możemy wobec spółki zrobić. Poza tym, co żeście słyszeli na tej sali z ust przewodniczącego. Takie jest dzisiaj prawo. Jeżeli któryś z was ma podejrzenia, że się źle dzieje, że są przekręty, że są nieprawidłowości, to artykuł 304 Kodeksu Postępowania Karnego nakazuje jednemu i drugiemu zrobić doniesienie do prokuratury o domniemaniu popełnienia przestępstwa. Tyle, kropka.
Dziękuję bardzo. Pani radna Kwieciak, proszę.
Szanowni Państwo, tyle dyskusji wywołało niestety temat, który w naszej gminie jest ważny, a dotyczy on braku mieszkań. I obojętnie, czy to braku mieszkań komunalnych, ale również i Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. I tutaj, jak pan prezes przedstawił nam, podstawowym przecież przedmiotem działania tegoż GTBS-u jest budowa właśnie domów mieszkalnych. I w tej sytuacji, kiedy jest tak naprawdę brak mieszkań, gmina wychodzi naprzeciw tym mieszkańcom, którzy oczekują tegoż mieszkania w GTBS-ie. A przecież też pan burmistrz kilkakrotnie już się wypowiadał, że przystąpimy również do budowy mieszkań komunalnych. I w tej kwestii podnoszenie dyskusji na boczne tory, ile pan radny Guga zarabia, jak jego żona, kiedy była bezrobotna, czy ile, za ile pan radny Sanecki kupił mieszkanie w Szczecinie, to uważam, że już naprawdę pomińmy te tematy. Wróćmy do meritum i zagłosujmy nad uchwałą przedstawionym projektem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Ja tak sądzę.
Dziękuję bardzo. Pan radny Nikityński, proszę.
Zastanawiałem się, jak odpowiedzieć panu Różańskiemu. Chciałem przytoczyć Emanuela Kanta, ale obawiam się, że pan by tego nie zrozumiał, więc dam sobie spokój. Natomiast powiem panu krótko i lapidarnie. Nie będę milczał w tej sprawie. Myślę, że radny Marek Stanecki też nie będzie milczał w tej sprawie. Jak państwu to przeszkadza, to możecie sobie tego nie słuchać. Będę występował w interesie tych mieszkańców, których potrzeby nie są zaspokojone. Pan jest człowiekiem niezwykle zamożnym. Jeździ pan luksusowym samochodem. Mieszka pan w pięknym domu i ja panu gratuluję. Ale nie wszyscy mają takie warunki. Panie przewodniczący, ja jestem przy głosie, czy pan Różański?
Panie radny, ja bardzo proszę, szanowne państwo, nie zaglądajcie sobie do kieszeni. Naprawdę, odnoście się do projektu uchwały.
Do kieszeni, panie przewodniczący.
Zaglądacie sobie do kieszeni. Bardzo proszę o uszanowanie swoich przedmówców. Proszę bardzo, panie radny, kontynuować.
Być może pańska wrażliwość w związku z tym nie sięga tak daleko i być może nie jest pan w stanie zrozumieć człowieka, który ma zdecydowanie mniejsze zasoby. To pana w jakimś sensie...
Nie. Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, no muszę to powiedzieć niestety w kierunku pańskiej osoby, ale wybiórczo pan traktuje porządkowanie sytuacji na sali. Zezwala pan na to, żeby jedna osoba w sposób bezkarny wypowiadała się i przerywała innej, a kiedy inna obraża radnych, nawet pan nie reaguje. To niedobrze, panie przewodniczący, bo powinien pan być stanowczy i konsekwentny.
Przyjmuję
tę uwagę. Jeśli pilnuje pan porządku, to niech pan pilnuje...
Przyjmuję tę uwagę.
Kontynuując swoją wypowiedź. Jest taki zwyczaj w Radzie Miejskiej w Gryfinie, że kiedy rozmawiamy o Gryfińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego, to rzekomo Rada Miejska w Gryfinie nie ma żadnego uprawnienia do tego, żeby wypowiadać swój głos. To po co ta uchwała, pytam kolejny raz? Ano po to, że decydujemy w imieniu wszystkich mieszkańców o tym, co z tym gruntem chcemy zrobić. Ja mam życzenie, żeby na tym gruncie powstały mieszkania komunalne. Jeśli dzisiaj Rada Miejska w Gryfinie w toku dyskusji będzie podejmowała decyzję, że jednak nie, że będziemy budowali mieszkanie GTBS-owskie i tam będzie partycypacja, być może zagłosuję również za, bo to jest także jeden z celów. Dlaczego nie uwzględniacie potrzeb ludzi słabszych? Dlaczego nie bierzecie pod uwagę tych ludzi, którzy mają niskie dochody? Dlaczego od 3 lat tej kadencji o mieszkaniach komunalnych mówimy nie? Dlaczego tym wszystkim mieszkańcom, których nie stać na kupienie mieszkań w GTBS-ie, Rada Miejska w Gryfinie mówi nie? To jest moje pytanie do was. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Nycz, proszę.
Ja mam tylko 2 pytania do pana prezesa Meli. Jest pan prezes?
Panie prezesie, ja mam pytanie, w zasadzie to jedno. Ja bym się chciał spytać, jaki jest koszt mniej więcej wybudowania tego budynku, czy już on jest znany? No, to tylko jedno.
Rozumiem, że chodzi o budynek, który budujemy aktualnie, tak?
Nie. O ten, który jest planowany na tym gruncie, no, w którym za chwileczkę będziemy głosować. Jeszcze nie ma.
O koszcie to my możemy, ponieważ nas obowiązują zamówienia publiczne i proszę Państwa...
Orientacyjnie, bardzo orientacyjnie, rząd wielkości.
Nie odpowiem Państwu, ponieważ głównym nośnikiem kosztów jest wykonawstwo. My wybieramy wykonawcę drogę,
ustawy... No, panie prezesie, ustawy... to żeby nie przedłużać inaczej. Jaki jest koszt wybudowania tego budynku,
więc
który aktualnie
tego budynku,
budujemy?
Tak jak tutaj było już mówione, jest 4000 za metr kwadratowy. Ze wszystko, znaczy grunt, projekt i tak dalej, z tym, że Państwa, jest to najdroższy budynek, ponieważ no, akurat wybór wykonawcy nastąpił w momencie, kiedy oczywiście zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych nastąpił w momencie, kiedy no, ceny na rynku usług budowlanych były bardzo wysokie.
Dobrze, panie prezesie, przepraszam, bo ja chcę to zaraz uzupełnić do swojej wypowiedzi. Jeszcze jedno tylko takie pytanie. A proszę mi powiedzieć całość budynku. Nie w rozbiciu na metr, tylko ile tam było i powstało mieszkań i całość budynku, ile mniej więcej kosztowała. Rząd wielkości.
Ten budynek, który budujemy. Ten budynek, który budujemy, kosztuje 9 200 000 tam z groszami. Powstaje 48 mieszkań. W metrach to będzie 2300, no nie pamiętam dokładnie, ale no jak podzielimy te 9 milionów 200 000 około przez powierzchnię, to daje nam właśnie dokładnie 4000 zł za metr kwadratowy koszt wybudowania metra kwadratowego.
Dobrze, 9 milionów, tak? Czyli jak rozumiem, jak rozmawiamy o budownictwie komunalnym, tak, to budownictwo komunalne, ono nieznacznie będzie dzisiaj odbiegało od standardem, od tego, co my tutaj wybudowaliśmy. Nieznacznie, tak? Więc zakładając, że będziemy mieli dofinansowanie, to ja się wszystkim zwolennikom budownictwa komunalnego zapytuję, skąd weźmiecie jakąś kwotę rzędu 6, 7, 8 milionów złotych w budżecie na wybudowanie niecałych 50 mieszkań. Jeżeli w międzyczasie chcemy realizować nabrzeże, chcemy realizować park, chcemy remontować drogi, chcemy robić całe mnóstwo innych rzeczy, to skąd weźmiemy kilka milionów złotych na wybudowanie niecałych 50 mieszkań, co nie zaspokoi nam potrzeby? To jest tylko jakby kwestia wyobrażenia tego, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy i czy my tak naprawdę to jesteśmy w stanie dzisiaj poważnie rozmawiać o budownictwie komunalnym, bo moim zdaniem nie. Nas nie stać na budownictwo komunalne. My możemy spróbować rozmawiać o budownictwie socjalnym, natomiast budownictwo komunalne nas nie stać i przestajmy się łudzić, że my we bliższym czasie postawimy budynek. No bo jeżeli pytanie jest do Was, co zrobicie? Hala czy budynek komunalny? Słyszę już, skoro hala, no to nie budynek komunalny. No nie wszystko naraz, nie da się. To jest jakby pierwsza rzecz. Natomiast druga rzecz, ja bym chciał raczej zwrócić uwagę na co innego przy tego typu uchwale, ponieważ często jest tak, że znaczy sam fakt przekazania tego gruntu pod TBS dla mnie jest o tyle racjonalny, że tam już budynek TBS-u stoi. Naprawdę i budujmy to, niech to będzie ala mini osiedle, tak? A nie żeby te budynki, bo dzisiaj jest tak, że budynki TBS-owskie są porozrzucane po całym mieście. Tu jest jakby szansa na to, żeby one były koło siebie. To po pierwsze, natomiast żebyśmy my po raz kolejny nie przychodzili w przyszłości, jak ten budynek będzie realizowany, takiej dyskusji, jak przychodziliśmy ostatnio przy aktualnie budowanym budynku, że się okazało, że jest dziura finansowa i trzeba było tą budowę najzwyczajniej w świecie dofinansować, kupując te mieszkania. Tutaj jakby dla mnie jest pole do tego, żebyśmy się zastanowili i powiedzieli sobie dzisiaj otwarcie, jasno, czy jeżeli zdarzy się, że będzie dziura finansowa również tej inwestycji, czy my, znaczy w zasadzie to już nasi następcy, ale żeby mieli jasność, czy oni chcą, czy nie chcą, czy będą chcieli kupować tam mieszkania, czy nie, czy dofinansowywać tą inwestycję w trakcie realizacji, czy też nie, bo taką samą dyskusję przechodziliśmy dosłownie kilka miesięcy temu. I myślę, że nad tym się skupmy, a nie nad tym, czy przekazywać grunt, czy nie przekazywać. Bo absurdem jest twierdzenie, że w gminie jest potrzebne są tylko mieszkania komunalne albo tylko mieszkania TBS-owskie. Są też potrzebne mieszkania własnościowe. I tyle, i koniec, kropka. Są ludzie, których nie stać na mieszkanie własnościowe, stać ich na TBS. Ale w zamian dostają, nie dostają mieszkania własnościowego, tak? Dostają najem. A są też ludzie, których stać na to, żeby kupić mieszkanie własnościowe i TBS ich nie interesuje. Jest zapotrzebowanie na TBS. Należy dzisiaj się zastanowić, jaką my jesteśmy w stanie przygotować ofertę dla budownictwa własnościowego. I po prostu to zrealizować, a jeżeli nie. Natomiast na dzień dzisiejszy nie jesteśmy gotowi do dyskusji o budownictwie własnościowym. Nie jesteśmy. Bo nawet nie jesteśmy w stanie zaproponować tutaj lokalizacji. A dlaczego mieszkalnictwo własnościowe ma się nie rozwijać na kwartałach nadodrzańskich na przykład? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Sanecki, proszę.
Jako wywołany do tablicy mógłbym...
Panie prezesie, ja bardzo proszę, jest teraz pan radny Sanecki, proszę bardzo.
Ja chciałem powiedzieć, że pan radny Różański chyba rzeczywiście powinien tą zasadę milczenia zastosować do siebie, bo przypomnę jego komentarz, jaki był wypowiedziany, kiedy padła informacja, że Laguna ma zysk 900 tysięcy złotych, jaki był komentarz. Tak? Myślę, że jakby wtedy milczał, to chyba byłoby bardzo dobrze. Teraz odnośnie jeszcze wypowiedzi prezesa PPS-u, który podał kwotę 4000 zł, powiedział, że to jest z gruntem. No, według mojej wiedzy to jest 4000 zł, a grunt był przekazany, czyli do tych 4000 zł nie może pan gruntu doliczać. Chyba, że coś się zmieniło i się mylę, to bardzo proszę mi to wyjaśnić. I teraz pytania takie, dlaczego inni nie budują? No pytam się, czy są jakiekolwiek grunty pod budownictwo wielorodzinne, które ktokolwiek może teraz w gminie kupić? To jest konkretne pytanie. Proszę mi powiedzieć, czy są takie grunty, czy nie? Bo może rzeczywiście jestem w błędzie, że są grunty, a po prostu nie ma chętnych. Teraz odnośnie jeszcze cen rynkowych. Sugestia, że jeżeli powstają budynki TBS-u, to one powinny obniżać cenę na rynku. Według mnie jest trochę, teoretycznie można tak by było może i domniemywać, ale proszę zwrócić uwagę, że TBS buduje w określonej kwocie 4000 zł plus działka i w ten sposób dla tych ludzi, którzy sprzedają na wolnym rynku, to wyznacza, jest odnośnikiem. Tak? TBS buduje za 4000 zł plus działka, no to ja muszę też sprzedawać. Dlaczego mam sprzedawać taniej? To chyba dzieje się w ten sposób. Ja kupiłem mieszkanie za 110 tysięcy złotych jeszcze w okresie, kiedy TBS nie oddawał. Tak? Ja się akurat na swoim losem nie użalam, ile ja zarabiam, bo akurat jestem zadowolony z tego, ile zarabiam. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Lidia Koszyńska-Karpiusz.
Najpierw przekazujemy ziemię, potem dofinansowujemy inwestycje, żeby mieć 5 mieszkań, a za te 900 tysięcy, które zapłaciliśmy za 5 mieszkań, można by było za pół tej ceny wyremontować i przystosować na mieszkania socjalne szkołę w Bożymiu. Taki jest koszt przewidywanej inwestycji, 300 tysięcy. Mielibyśmy już kilkadziesiąt takich mieszkań. Popieram to, że my dofinansowujemy tylko pewną grupę mieszkańców, których stać na kredyt dla GTBS-u. Natomiast nie myślimy w ogóle o ludziach, którzy nie mają gdzie mieszkać i przychodzą z płaczem do burmistrza. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Kasprzyk.
Ja w ad voce wypowiedzi pana radnego Nikityńskiego, panie radny, pozwolę sobie nie zgodzić się z pana opinią, że rada nie chce budować mieszkań komunalnych. To jest nieprawdą. To mój klub, łącznie z moim klubem występowaliśmy z wnioskami do pana burmistrza o budowę mieszkań komunalnych. Zostały zagwarantowane na to środki w budżecie tegorocznym, mają być zagwarantowane w latach kolejnych. Dostałam odpowiedź za pierwsze półrocze, że budowa budynku komunalnego będzie rozpoczęta przy ulicy Targowej. Inwestorem zastępczym będzie GTBS. W chwili obecnej jest opracowywany wtórnik do celów projektowych. Realizacja zadania zakładana do końca sierpnia 2011. W związku z tym proszę nie wyrażać opinii, nie uogólniać. Nie jesteśmy za budowaniem mieszkań dla ludzi biednych. Róbmy jedno i drugie. Jedno nie przeszkadza drugiemu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Sowary.
Wysoka Rado, panie przewodniczący, panie burmistrzu, wsłuchując się w Vox Populi, głos ludu, mam dla pana taką propozycję, żeby raz na zawsze uciąć tę dyskusję przynajmniej na jakiś czas. Proponuję, aby pan jedną z działek przy tamtej ulicy wyznaczył do przetargu publicznego, żeby jakiś deweloper mógł tą działkę kupić, czy spółdzielnia mieszkaniowa, czy inna, i żebyśmy wreszcie mieli odniesienie, czy będzie ktoś zainteresowany budownictwem w Gryfinie. Koleżankom i kolegom radnym proponuję również posłuchajcie Państwo na internecie naszej dzisiejszej dyskusji i wyciągnijcie z tego wnioski, bo myślę, że budujemy zły wizerunek Rady Miejskiej w Gryfinie.
Dziękuję bardzo. Pan Radny Nikitiński, proszę.
Jestem odmiennego zdania. Myślę, że radni Rady Miejskiej w przeważającej większości, wyłączając tam może jednostkę, rozmawiają bardzo merytorycznie, prezentują swój pogląd. Co do mieszkań komunalnych, pani przewodnicząca Kasprzyk, ile mieszkań wybudowaliśmy komunalnych w tej kadencji? Zero. Taka jest odpowiedź i takie są efekty. To, co my mówimy, to, co jest zapisane w papierze, to, co spotyka się z jakimś zapewnieniem, mnie nie przekonuje. Mnie przekonują efekty i fakty. Te fakty wyglądają w ten sposób, że popierając burmistrza Henryka Piłata w jego działaniach, doprowadziliście do sytuacji, że mieszkań komunalnych nam nie przybywa i nie przybędzie. To jest moje stanowisko w tej sprawie, odpowiadając pani na tą kwestię. Natomiast wracając jeszcze do samego projektu uchwały. Jeszcze raz to podkreślam. Poszliśmy zupełnie w innym kierunku, dlatego, że nie chcemy o tej problematyce rozmawiać w innym miejscu. Tak. Nie chcemy porozmawiać o tym, jak będziemy realizowali budownictwo mieszkaniowe i czy tylko w ten sposób. Oczywiście, że można sobie powiedzieć, że przyjęliśmy koncepcję i będziemy ją realizowali. Tyle koncepcji, ile wypracowano w tym urzędzie, które leżą w szufladach i które nigdy nie były realizowane. Tyle pomysłów, planów, zabiegów i innych rzeczy, to można wytapetować pół Polski tymi papierami. Zacznijmy ze sobą rozmawiać naprawdę konstruktywnie. Jeszcze raz to powtarzam. Nie dziwi mnie stanowisko GTBS-u. Ono jest racjonalne. Natomiast Rada Miejska w Gryfinie podejmuje decyzję. A jeśli podejmuje decyzję, to ma prawo mieć różne opinie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Figas, proszę.
Mówimy o budownictwie komunalnym i rzeczywiście i mój klub, i klub GIS-u cały czas nalega na pana burmistrza, żeby takie budownictwo powstało i to, co wiem, już powstaje koncepcja na ulicy Targowej i ja wierzę w to, że do końca tej kadencji no, ten budynek powstanie. Także nie można mówić, że nie realizujemy budownictwa komunalnego. Druga sprawa. Ja bym chciał zapytać tylko, czy ten aport, który wnosi gmina do TBS-u, czy to w jakiś sposób, korzystając z tego ci mieszkańcy, którzy będą tam mieszkać, że to obniży koszty tego budynku. To jest dla mnie bardzo istotne i chciałbym wiedzieć, czy tak rzeczywiście jest. Bo chciałbym, żeby mieszkańcy z tego skorzystali, że my dajemy, no ale oni coś z tego mają. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, proszę bardzo.
Odnośnie Nowego Czarnowa. Ja zapraszam do wydziału BWG. Jest pełna dokumentacja fotograficzna, w jakim stanie przyjęliśmy te obiekty. I proszę, bo dzisiaj jak przysłuchuję się dyskusji, to wynikałoby, że te budynki były prawie do zamieszkania. Jest pełna dokumentacja. I dzisiaj mogę powiedzieć, że przewidziałem rozwój elektrowni i wpłynęło do burmistrza pismo z elektrowni, żeby tam nie lokalizować budownictwa mieszkaniowego, bo może zahamować budowę bloku 800 megawatowego. Druga sprawa. Wystąpiłem do marszałka województwa zachodniopomorskiego o tej sprawie z wnioskiem, żeby tam można było lokalizować działalność rzemieślniczą. I oczekuję na odpowiedź. I zapewniam Państwa i tutaj ludzi siedzących, że do końca kadencji naszej ten budynek będzie albo już oddany przy ulicy Targowej, albo będzie w stanie końcowym realizacji. Bo różne są czynniki, że nie mogę powiedzieć, że będzie już zamieszkania. Ale będzie bardzo duże zaawansowanie. Tam przewidywanych jest 50 mieszkań. Szanowni Państwo, w tej chwili poprzez TBS w gminach podobnej wielkości oddaliśmy najwięcej mieszkań.
najwięcej mieszkań dla mieszkańców. Po drugie, w gminach tej wielkości przyjęliśmy sytuację, że w ogóle nie było terenów uzbrojonych. To teraz się zbroi osiedle teraz północny, to teraz się zbroi Wełtyn 2. A więc prowadzimy politykę zarówno dla budownictwa jednorodzinnego, dla TBS-owskiego, a mówienie, wrzucanie tutaj tak, mieszkanie komunalne, socjalne, to zna przepisy, to nie ma różnicy. I koszt jest podobny jak mieszkania w TBS-ie. Bo też musi być łazienka, muszą być odpowiednie metry. Właśnie, jedynym sposobem jest, była dobra polityka, którą odrzuciliśmy, to było, że część mieszkań było gminy i przenosiliśmy ludzi z zasobów o niskim standardzie na mieszkania w TBS-ie. I to była według mnie dobra polityka, od której odeszliśmy z tego czasu. Dlatego też, żeby uspokoić tą dyskusję, myślę, że ja się zgadzam na każdą dyskusję, na każde spotkanie w celu, jeżeli ktoś ma dobry pomysł, lepszy pomysł, ja go wysłucham i przedstawię Radzie. I przedstawię Radzie pod głosowanie. Przecież o budżecie nie decyduje burmistrz, burmistrz przedstawia projekt budżetu. Projekt budżetu to przedstawia burmistrz, a zatwierdza, przyjmuje budżet Rada. I Rada będzie rozliczała burmistrza z wykonania budżetu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze głosy w dyskusji? Nie widzę głosów w dyskusji. Szanowni Państwo, poddaję pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku numer 6. Pan burmistrz tą uwagę, którą zgłosił pan radny Różański, akceptuje, także w tytule będzie w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością aportu w postaci prawa własności nieruchomości. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję bardzo. Za głosowało 16 radnych, przeciw 1 radny, wstrzymało się 3 radnych. Uchwała została podjęta. Ogłaszam 10-minutową przerwę. 10 minut. Szanowni Państwo, proszę o zajęcie miejsc. Bardzo proszę kolegów i koleżanki radne o zajęcie miejsc. Wznawiamy obrady. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 11 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Gryfino oraz dalszego postępowania z nimi. Druk numer 7. Poproszę o stanowiska komisji.
Komisja budżetu pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie ma głosów w dyskusji. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały zgodnej z drukiem numer 7, proszę o wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny?
Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 12 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt. Druk nr 8. Poproszę o stanowisko komisji.
Widzę na pozytywnie.
Pozytywnie.
Komisja budżetu pozytywne.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie ma głosów w dyskusji. Przystępujemy do głosowania. Jest? Proszę bardzo, pan radny Nycz.
Panie burmistrzu, w nie zwierzętach, jesteśmy w ósemce, tak? W serce. Panie burmistrzu, w zasadzie do prezesa PUK-u pytanie mam. Nie wiem, czy jest pan prezes? Jest pan prezes. Ponieważ tutaj w tych warunkach, w paragrafie pierwszym, punkcie szóstym, w zasadzie jest to dla wszystkich przedsiębiorstw, ale w tym również rozumiem dla PUK-u, obowiązek zorganizowania systemu odbioru śmieci, czyli jak rozumiem, chodzi tu po prostu o segregację tych śmieci. Pytanie takie, nie wiem, czy to PUK dzisiaj realizuje, czy to bardziej może do burmistrza pytanie. Jakie są przeszkody na dzień dzisiejszy do tego, żeby u nas na terenie gminy była pełna segregacja śmieci? Czy to jest kwestia finansowa, czy kwestia organizacyjna? Jeżeli nie wiem, czy prezes PUK-u, czy burmistrz, ewentualnie mógłby mi na to odpowiedzieć.
Dziękuję bardzo. Pan prezes, bardzo proszę.
Dzisiaj jesteśmy w takiej fazie, gdzie mamy już pozwolenie na budowę. Czyli teoretycznie możemy jutro wbijać łopatę, natomiast staramy się pozyskać pieniądze na ten cel. Miałem okazję rozmawiać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, gdyż tam są takie możliwości, że się uzyskuje kredyt komercyjny, do którego WFOŚ dopłaca. Ponieważ no nie ma w tej chwili ani z RPO, ani z PIOŚ-u możliwości pozyskania pieniędzy na realizację tej inwestycji z PIOŚ-u, dlatego że my nie jesteśmy inwestycją, która będzie obsługiwała powyżej 150 tysięcy mieszkańców. Musiałby to robić Zakład Utylizacji Odpadów, który obsługuje taką ilość mieszkańców. My jesteśmy przypisani do Pyrzyc, przy czym jeśli chodzi o Pyrzycę, słychać mnie w ogóle? Jeśli chodzi o Pyrzycę, to ten zakład no, jeszcze trochę potrwa, zanim on powstanie i nie sądzę, żeby się w najbliższej przyszłości jakiejś realnej tym tematem zajął. Musimy sobie sami poradzić. Natomiast jeśli chodzi o RPO, no, po prostu nie ma ogłaszanych konkursów na ten moment. Cała inwestycja według kosztorysu inwestorskiego to jest szacowana na jakieś 3 200 000 zł. My szacujemy, że w wyniku przetargu ta wartość może spaść do około 2 500 000 zł. Byłaby zlokalizowana na terenie składowiska odpadów Gryfino Wschód na dzisiejszej kwaterze numer 2B, czyli tej części, która nie jest wykorzystana do rozbudowy wysypiska, bo jak Państwo wiecie, ta kwatera została podzielona nowa na dwie części, a w połowie została zrealizowana, druga połowa jest w planie. I jeśli chodzi o realizację tej inwestycji, to są rzeczy, które stosunkowo szybko się realizuje, więc wydaje się, że tu przetarg może z racji na to, że to są procedury długie, unijne, ogłoszenie będzie 45 dni wisiało w BIP-ie, natomiast sama realizacja nie powinna przekroczyć 6 miesięcy, więc jest duża nadzieja, że jak uda nam się pospinać to finansowanie, to w przyszłym roku ta instalacja ruszy, bo jak Państwo wiecie, raz, że grożą nam wszystkim, mówi się o tym ostatnio dużo w mediach, grożą nam kary, choć nikt nie wie, jak mają być przełożone. Myślę, że my jako gmina Gryfino damy sobie z tym tematem radę. Nie do końca wiadomo, jak będą rozwiązane te kwestie w województwie zachodniopomorskim. Natomiast no, tu kierunek taki, który z panem burmistrzem jakby ustaliliśmy, wydaje się najrozsądniejszy, o tym zresztą wielokrotnie rozmawialiśmy, to jest docelowo domówienie się z miastem Szczecin co do spalarni. Przy czym proces inwestycyjny spalarni też zajmie ileś lat, bo z tego co wiem, to chyba jeszcze nie ma docelowej lokalizacji. a trzeba to wybudować. Natomiast w międzyczasie dogonią nas terminy zobowiązania naszego kraju, który w momencie akcesji do Unii przyjął pewien program co do poziomu odzysku odpadów w określonych grupach, kodach i będzie musiał się do tego dostosować. Natomiast no, my będziemy robić wszystko, żeby się z tych zobowiązań na naszą skalę gminy wywiązać.
Dziękuję bardzo. Pan radny, proszę.
Już na samym
tak, no my żeby jeszcze uzupełnić zbiórkę selektywną, myśmy w tym roku złożyli projekt do PROW-u, do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ponieważ jest taka możliwość, mimo tego, że jesteśmy gminą miejsko-wiejską, to na terenach wiejskich, jeżeli się te projekty chce realizować, można te wnioski składać. Myśmy taki wniosek złożyli i czekamy w tej chwili na jego ocenę. Złożyliśmy wniosek na zakup samochodu do selektywnej zbiórki i również na pojemniki do selektywnej zbiórki, przy czym, tak jak wielokrotnie rozmawialiśmy, Państwo się doskonale orientujecie, program całościowy może ruszyć wtedy, kiedy będzie instalacja do segregacji, bo my jesteśmy w stanie odebrać selektywnie odpady na terenie gminy, tylko nie jesteśmy w stanie ich później przerobić. A niestety trzeba podczyszczać, bo to nie jest tak, że jak mieszkańcy segregują odpady u źródeł, to wyrzucają je do pojemników w stanie takim, który da się idealnie wykorzystać. Trzeba je niestety doczyszczać. W niektórych grupach, na przykład w PET-ach, to jest do 50% zanieczyszczeń. Przy czym to są zanieczyszczenia, które my tolerujemy i nie zamierzamy tego faktu na razie zmieniać, ponieważ to jest tak, że to nie są PET-y, ale są to albo folie, albo jakieś innego rodzaju tworzywa, chemia gospodarcza. No i cieszy nas to, że to nie ląduje na składowisku, tylko za pomocą tych pojemników. My to później wybieramy, jak nazbieramy odpowiednią partię, dalej oddajemy. Choć rynek w tym roku uległ właściwie zapaści, koniec tamtego roku, początek tego roku, jeśli chodzi o surowce wtórne, tak jak kiedyś no, zarabiało się pewne pieniądze, może nie tyle zarabiało, co zyskiwało przychody ze sprzedaży surowców, to dziś do niektórych trzeba dopłacać, żeby się ich pozbyć, no ale one nie lądują na kwaterze, nie zanieczyszczają środowiska, są przerabiane.
No jeszcze nie wszędzie. Czy ten proces ma jakieś swoje ramy takie końcowe, określone już, czy chodzi o miasto, bo rozumiem, że wioski to no, czekamy tutaj na rozstrzygnięcie projektu, natomiast czy w przypadku miasta możemy jakieś końcowe ramy tego procesu już określić?
My ten proces postrzegamy równolegle, dlatego że tak naprawdę to jest kwestia tylko możliwości technicznych dzisiaj przerabiania segregacji odpadów na składowisku odpadów, natomiast żeby wyposażyć nieruchomości, jesteśmy w stanie to zrobić bardzo szybko, dlatego że na terenach wiejskich najlepszym wydaje nam się modelem na dzień dzisiejszy jest selekcja u źródeł za pomocą worków, którymi nawet dysponujemy. My częściowo pilotażowo, żeby zdobywać doświadczenia, mieć wiedzę, jak organizować te prace, jak to może wyglądać. W niektórych miejscowościach na terenie gminy ten program już wprowadziliśmy po to, żeby no, po prostu móc wejść jakby z marszu w momencie, kiedy technicznie będziemy gotowi do przetwarzania odpadów. A linia ma, to Państwu przypomnę, my dzisiaj mamy strumień odpadów, który wpływa na składowisko, to jest około 10 tysięcy ton w skali roku. My budujemy, czy chcemy zbudować linię, i taki jest projekt, na 15 tysięcy ton w skali roku, który na jednej zmianie, który mógłby, pracując na dwie zmiany, no, zaspokoić nasze potrzeby, ale również gmin ościennych, gdyby taka możliwość czy chęć, wola z ich strony była. Natomiast nasze składowisko spełnia wszelkie wymogi i nie ma tutaj żadnej obawy, że z końcem roku ono zostanie zamknięte. Tam w tej chwili miasto kończy inwestycje, kończona jest myjka, czyli te ostatnie ustalenia, które były po ubiegłorocznym odbiorze, a kwatera już funkcjonuje od zeszłego roku.
Dziękuję bardzo.
Dotyczący wyposażenia bazy w odpowiedni sprzęt myjący dla przedsiębiorców i tego typu rzecz. Czy to jest wymóg ustawowy, czy to jest tak naprawdę, że tak powiem, ograniczenie rynku do puku?
No jeśli chodzi o odpady, nie, to nie jest, broń Boże, tutaj żadne z tych działań, które gmina w tej chwili podejmuje w zakresie regulaminów, nie mają na celu ograniczenia konkurencji. To są już wymogi dzisiaj, taki jest standard. To tak jak mieliśmy uzgodnienia z myjką, przecież myjka zawsze była na składowisku, natomiast myjka nie miała ścianek bocznych, co w ocenie inspektorów ochrony środowiska no pozwalało na to, że woda, para, która się tam, taka mgiełka wodna tworzyła z zanieczyszczeniami, mogła się przedostawać poza obręb myjki do środowiska. Więc zalecenia były właśnie takie, że ma to być obiekt, który posiada boczne ścianki, co uniemożliwia rozprzestrzenianie się tej wody podczas mycia, bo jak Państwo wiecie, robi się to pod ciśnieniem przy użyciu środków dezynfekujących. No i niestety ta mgła taka powstaje, ona może się roznosić. Mimo tego, że jest to na terenie składowiska, to nawet na terenie składowiska dzisiaj są takie już, takie jest podejście do odpadów, że mimo tego, że jesteśmy w obrębie jakby terenu, gdzie w ogóle gospodarujemy odpadami, to poszczególne rodzaje odpadów czy poszczególne procesy mają swoje wymogi i trzeba się w określonych miejscach w sposób zgodny z najnowszymi dostępnymi technologiami zajmować odpadami. To nie jest tak, że jak przekraczamy granice składowiska, to tam już wszędzie musi być bałagan. Ma być właśnie porządek, inspektorzy ochrony środowiska czy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska bacznie na to uwagę zwracają. Myśmy mieli kontrolę w ubiegłym, w tym roku chyba w marcu Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska i wszystko było pod tym względem w porządku.
Dziękuję bardzo. Pan radny Różański, proszę.
Pan Janino Maluch. Ktokolwiek weźmie do ręki tę uchwałę. Jest pani Janko? Nie ma. Duchem. Ktokolwiek weźmie tę uchwałę do ręki i zacznie analizować te wymagania, które muszą być spełnione, zmęczy się od razu na pierwszej stronie. Rzuci w kredensie koło cukru i będzie leżało. Ja mam, wychodząc z roli adwokata diabła, adwokata z diaboli, chcę zadać takie pytanie, przekorne. A co by się stało, wnioskodawcy, jeżeli zostawilibyśmy w tej uchwale tylko zapis? Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania i tak dalej, musi posiadać wpis do Krajowego Rejestru. Kropka, co? Koniec.
Panie...
Wszystko to, co jest później zapisane, to jak mówi klasyk tego powiedzenia, jest to oczywista oczywistość. Jeśli ustawodawca w artykule 7 zobligował delegację, radę do podjęcia uchwały, formując tak zwaną klauzulę generalną, gdzie się mówi, rada określi w drodze uchwały wymagania. Tylko nie mówi co, wymagania. To słuchajcie, zróbmy, żeby to wymaganie było mini. Zobaczcie, to jest 4 bite strony niemalże. Kto to wytrzyma emocjonalnie i kondycyjnie?
Panie radny,
się po pierwszym czytaniu pierwszej.
Jeśli pan pozwoli, odniosę się do pana zapytania.
Momencik. Pan radny już skończył swoją wypowiedź? Tak? To dziękuję bardzo panu naczelniku.
Przepraszam i chciałbym się odnieść do tego pytania. Przedsiębiorcy, którzy składają wnioski, są podmiotami, które są zainteresowane prowadzeniem określonego rodzaju działalności. Wymogi dotyczące prowadzenia tego rodzaju działalności nie są określone wyłącznie w ustawie, tak jak pan przytoczył, ale również w rozporządzeniach do tej ustawy, w rozporządzeniach do ustawy o odpadach, do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, również chociaż, no może akurat nie w tym zakresie, do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wymogi aktualnie obowiązujące są wymogami bardzo restrykcyjnymi. Nie można prowadzić działalności gospodarczej w sferze komunalnej, w sferze odpadów, zbiorników bezodpływowych bez spełnienia określonych standardów. Jeżeli byśmy wpisali w tej uchwale, tak jak pan zasugerował czy zaproponował, wyłącznie wpis do KRS-u, no to by było, taka uchwała nic by nie stanowiła, nic kompletnie. Przedsiębiorca musi doskonale wiedzieć, jakie obowiązki musi spełnić, żebyśmy my jako organ kontrolny mieli możliwość kontrolowania tego przedsiębiorcy.
Dziękuję bardzo. Pan radny Nikitiński, proszę.
Uzasadnił taką treść uchwały w sposób precyzyjny. Ja powiem tylko jeszcze tyle. Trzeba sobie zacząć mówić prawdę co do zasady. Burmistrz jest zobowiązany do kontroli przedsiębiorców, czy wywiązują się należycie z obowiązków, które wynikają z przepisów prawa. Z jednej strony nie może być tak, że będziemy dbali o jakiś monopol na rynku, ale z drugiej strony nie może być tak, że będziemy przymykali oczy na to, że ktoś w sposób ewidentny nie spełnia wymogów do prowadzenia określonej działalności. Musi być równość prawa, równość stron. Jeśli jest rzetelna konkurencja, to ta rzetelna konkurencja w tej uchwale ma możliwość wystąpienia, musisz spełnić, przyjacielu, takie wymogi. Jeśli je spełnisz, możesz prowadzić taką działalność. Jeśli ich nie spełniasz, nie możesz. Koniec, kropka, zagadnienie jest jasne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej głosów w dyskusji. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały zgodnej z drukiem nr 8? Proszę o wciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? Uchwała została podjęta 17 głosami za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 13 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino, druk nr 9. Poproszę o stanowiska komisję. Z wykazu wynika, że komisje nie zajęły stanowiska do omawianego druku. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Nie widzę głosów w dyskusji. Szanowni Państwo, poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino? Proszę o wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję bardzo. Uchwała została nie podjęta. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Łużyckiej w Gryfinie, druk nr 10. Poproszę o stanowisko komisji.
Komisja rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Komisja wnioskuje o przedstawienie informacji na temat etapu sporządzenia poszczególnych planów miejscowych.
Dziękuję bardzo.
Komisja Spraw Społecznych przyjęła pozytywnie.
Dziękuję bardzo.
Komisja Planowania pozytywnie.
Dziękuję bardzo.
Komisja Budżetu pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów w dyskusji. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały zgodnej z drukiem nr 10? Proszę o wciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 15 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie nr 3 miasta Gryfino, rejon ulicy Targowej, druk nr 11. Poproszę o stanowisko komisji.
Rewizyjna pozytywnie.
Spraw społecznych pozytywnie.
Komisja planowania pozytywnie.
Budżetu pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów w dyskusji. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały zgodnej z drukiem nr 11? Proszę o wciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 16 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino na obszarach położonych w obrębach Parsówek, Drzenin, Sobieraz oraz Sobiemiś, druk nr 12. Poproszę o stanowisko komisji.
Komisja rewizyjna pozytywnie.
Pozytywnie.
Planowania pozytywnie.
Budżetu pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów w dyskusji. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały zgodnej z drukiem nr 12? Proszę o wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 17 porządku obrad, podjęcie uchwały o uchylenie uchwały nr 34/357/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008, druk nr 13. Poproszę o stanowisko komisji.
Komisja nie zajęła stanowiska.
Spraw społecznych przyjęła pozytywnie.
Komisja planowania zaopiniowała pozytywnie.
Komisja budżetu pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów w dyskusji. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały zgodnej z drukiem nr 13? Proszę o przyciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 18 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gryfino na 2009 rok, druk nr 14. Poproszę o stanowisko komisji.
Komisja rewizyjna nie zajęła stanowiska.
Komisja spraw społecznych przyjęła druk pozytywnie.
Komisja planowania pozytywnie.
Komisja budżetu pozytywnie.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów w dyskusji. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały zgodnej z drukiem nr 14? Proszę o wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do druku nr 19. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 35/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na rok 2009, druk nr 15. Poproszę o stanowisko komisji.
Komisja rewizyjna nie omawiała.
Również Komisja Spraw Społecznych propozycji nie omawiała.
Tak, dziękuję. Komisja planowania nie zajęła stanowiska. Nie zajęła. Komisja budżetu pozytywnie. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów w dyskusji. Przystępujemy do głosowania. Jest? Tak? Proszę bardzo, pan Tomasz Namieciński.
Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, ja mam pytanie tutaj do projektu tej uchwały. W uzasadnieniu mamy wymienione cztery inwestycje, między innymi jest boisko Orlik 2012 w Garnek. Kwota jest wpisana termin realizacji 16 listopada 2009. Dzisiaj w informacji Pana Burmistrza w punkcie 26 mamy tutaj taki zapis, że w związku z wniesionym protestem i odwołaniem od rozstrzygnięcia protestu na wybór wykonawcy na realizację zadania budowa kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w Garnie. Przedmiotowe rozstrzygnięcie zostało zawieszone do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Chyba na chwilę obecną nie znamy rozstrzygnięcia prezesa i teraz chciałbym się zapytać, czy ta inwestycja nie jest zagrożona w tym roku. Na pewno to kolegów i koleżanki radnych zainteresuje i co będzie, jeżeli te rozstrzygnięcie będzie dla gminy niekorzystne, czy ta inwestycja będzie kontynuowana w przyszłym roku i czy te pieniążki będą rozliczone w przyszłym roku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Burmistrz, proszę bardzo.
Wynik będziemy znali dzisiaj o 15:30, bo wczoraj się odbyła rozprawa w Urzędzie Zamówień Publicznych. Nawet jeżeli to będzie wynik negatywny, to nie trzeba powtarzać całego procesu przetargowego, tylko komisja czynności powtórzy i nie jest termin zagrożony realizacji tego zadania, rozpoczęcia tego zadania. Także, a nawet rozmawialiśmy z Ministerstwem Sportu, że jakby coś, jakieś malutkie opóźnienie nastąpiło, te środki otrzymamy.
Dziękuję bardzo. Pani radna Chmuranycz, proszę.
A ja Panie Burmistrzu, mam taką uwagę i powiem wytłumaczenie, dlaczego nie będę głosowała nad żadną z uchwał, ponieważ została znowu nam podrzucona na 5 minut przed głosowaniem. I mam pytanie do Pana Przewodniczącego, kiedy wpłynęła ta uchwała dotycząca zmian w budżecie. Dlaczego komisje Rady nie mogą tak ważnych uchwał dostać wcześniej na posiedzenia komisji stałych Rady?
Ja tylko mogę wyjaśnić Pani Radna, że dzisiaj Rada Miejska podjęła decyzję w głosowaniu o przyjęciu porządku obrad w nowej wersji i w tym porządku ta uchwała się też znalazła. Także była wyrażona zgoda Rady Miejskiej, dlatego nad tą uchwałą procedujemy.
Ale mam pytanie do Pana Burmistrza. Dlaczego nie możemy nigdy tych uchwał dotyczących zmian w budżecie dostać na komisję?
Prezydium Rady rozmawiało z Panem Burmistrzem i z Panią Skarbnik. Jest to taka sytuacja wyjątkowa i na przyszłość takich sytuacji nie powinno być. Także tyle mogę powiedzieć na ten czas.
Panie Przewodniczący, takie sytuacje są od 6 lat, że przez cały czas dostajemy zmiany w budżecie na ostatnią chwilę. A muszę powiedzieć, że to nie jest sytuacja tutaj awaryjna, ponieważ o wodociągu Krzypnica wiedzieliśmy od dawien dawna, o Orliku wiedzieliśmy od dawien dawna i o parku regionalnym też wiedzieliśmy. Dlatego nie rozumiem, dlaczego uchwała dotycząca zmian w budżecie nie mogła zostać przedstawiona komisjom Rady. Dlaczego radni nie mogą się rzetelnie zapoznać dotyczących uchwał, dotyczących zmian w budżecie, zgodnie i porównać to z projektem, znaczy nie z projektem, tylko z budżetem na ten rok. Bo ja na tą chwilę naprawdę 4 miliony złotych zaciągamy kredytu na inwestycje, gdzie wcześniej chciałabym sprawdzić, jak będzie finansowany ten wodociąg Krzypnicy. Mieliśmy, ja głosowałam za tym wodociągiem. Naprawdę to nie są sprawy, 4 miliony złotych kolejne do budżetu, kolejnego kredytu. To naprawdę boję się w tej chwili o płynność finansową naszej gminy. Dlatego, Panie Przewodniczący, jest to rzecz naprawdę ważna. I ja nie rozumiem, dlaczego Panowie Przewodniczący dopuszczają uchwały dotyczące zmian w budżecie na 5 minut przed głosowaniem.
Szanowna Pani Radna, procedujemy nad tą uchwałą tylko dlatego, że Rada Miejska wyraziła zgodę na to, że ma tą uchwałą procedować. I tyle mogę powiedzieć. Pan Radny Nikityński, proszę bardzo.
No co do zasady, Pani Radna Magdalena Chmuranycz ma rację. Co do szczegółu, jest tak, żeby też oddać tutaj całą prawdę, że Komisja Budżetu procedowała nad tym projektem uchwały, zapoznawała się z nim. Pani Skarbnik była na naszej komisji, rozmawialiśmy o przyczynach, dla których ten projekt uchwały jest przedkładany. Dyskusja była interesująca, Komisja Budżetu została przekonana. Natomiast rzeczywiście dobrze byłoby, aby te wątpliwości, które ewentualnie mają pozostali radni, bo mają do nich prawo, tutaj w trakcie tej rozmowy zostały wyjaśnione, bo to nie jest do końca tak, że będziemy brali kolejny 4-milionowy kredyt, tylko będziemy posiłkowali się pieniędzmi w sytuacji, kiedy będziemy płacili swoje należności, a wszystkie kolejne wpływy, które będą uzupełniały nasze konto, będą ten kredyt, czy tą pożyczkę, czy jak ją tam będziemy nazywali, wszystko jedno, nasze zobowiązanie pomniejszała. Więc dobrze, ja ze swojej strony tyle, myślę, że Pan Burmistrz winien jednak dwa słowa wyjaśnienia być może pozostałym radnym. Komisja Budżetu miała w tym względzie wyczerpujące informacje. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Sewerny, proszę.
Pani Radnej, to Prezydium miała identyczne uwagi, jak Pani Radna zgłosiła do Pana Burmistrza i do Pani Skarbnik. Pani Skarbnik i Pan Burmistrz wycofali dwie uchwały, które zostaną przedstawione w Radzie w stosownym terminie. Porządek obrad został przegłosowany z propozycjami tych uchwał, które Pan Burmistrz zgłosił i w tym momencie nie było żadnej dyskusji. Jeśli chodzi o samą treść uchwały i jej uzasadnienie, w mojej ocenie załączenie do tego projektu informacji w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych spółek finansowanych ze środków zewnętrznych było niepotrzebne, bo ja rozumiem, że Pan Burmistrz i Pani Skarbnik chcą mieć możliwość regulowania rachunków gminy Gryfino w sytuacji przypominającej regulowanie naszych rachunków kartą płatniczą, w sytuacji, kiedy
bo może się to w tym roku kryzysowym zdarzyć, nie będzie odpowiednich środków w budżecie miasta, na koncie miasta, bank udziela nam 4-milionowego kredytu na warunkach znanych do końca roku. Pytałem tutaj panią skarbnik, jakie będą koszty funkcjonowania takiego uprawnienia. To jest to WIBOR plus 2%, czyli około 6-7% rocznie, ale płaci się tylko i wyłącznie od środków wykorzystanych i od czasu, przez jaki czas te środki są w dyspozycji gminy. Wydaje mi się, że z punktu widzenia pewnej solidności miasta, regulowania należności do wykonawców, taka możliwość na rzecz pana burmistrza jest konieczna i właściwie mogła być przewidziana przy uchwalaniu budżetu, bo już wtedy mówiliśmy, że mogą być w naszej ocenie sytuacje takie, że należności nie będą wpływały w sposób zaplanowany.
Dziękuję bardzo. Pana radny Sochaj, proszę.
Wysoka Rado, panie burmistrzu, chciałbym powiedzieć, że na naszej komisji też była obecna pani skarbnik i poświęciła wiele czasu, żeby nam przedstawić za i przeciw, za argumenty za tą uchwałą. I komisja nie podjęła tylko dlatego stanowiska, ponieważ wówczas druk ten nie był formalnie drukiem. Traktowaliśmy to raczej jako informację niż projekt uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę głosów w dyskusji. Szanowni państwo, przystępujemy do głosowania.
Panie przewodniczący.
Kto z pań i panów? A proszę bardzo.
Chciałem wprowadzić poprawkę do tej uchwały. W paragrafie trzecim wykreślić i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
I byłoby tylko uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Na tablicy ogłoszeń też?
Nie, to ja rozumiem, panie burmistrzu, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa. To wykreślamy, tak?
Tylko uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Aha, tylko.
Czyli na tablicy ogłoszeń też wykreślić.
Też.
Szanowni państwo, przystępujemy do głosowania z autopoprawką złożoną przez pana burmistrza. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały zgodnej z drukiem nr 15? Proszę o wciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 22 porządku obrad. W związku z tym, że punkt 20 i 21 porządku obrad został zdjęty, to jest podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gryfino na 2009 rok, druk nr 18. Nie ma stanowisk, bo ten druk nie był omawiany. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Nie widzę głosów w dyskusji. Tak, proszę bardzo, pani skarbnik, może kilka słów na...
Proszę państwa, może parę słów na temat tej uchwały. Ja sygnalizowałam państwu na co niektórych komisjach odnośnie tego, że będą tego typu zmiany. Te zmiany dotyczą typowo kwestii tak zwanej formalnej. Z dniem 31 sierpnia przestaje funkcjonować gimnazjum, natomiast z dniem 1 września zaczyna funkcjonować zespół szkół. W związku z powyższym ta zmiana dotyczy jakby zamknięcia budżetu gimnazjum i z dniem 1 września otwieramy budżet dla zespołu szkół. Tutaj na sali, nie wiem czy jest pani główna księgowa z ZEAS-u.
Nie.
Jest?
Jest.
Jeśli państwo mają jakieś pytania, dlaczego tak późno ta uchwała przychodzi do państwa, To ja w kwestii wyjaśnienia chciałam powiedzieć, że techniczną nie jest możliwością 2 tygodnie, 10 dni bądź nawet tydzień z wyprzedzeniem prędzej zamknąć konta jednej szkoły, a otworzyć konta drugiej szkoły. Do dnia niemalże poprzedzającego jeszcze tutaj sesję cały czas były rozliczenia dokonywane i na okres taki, jaki jest wymagany ustawowo do złożenia Państwu uchwał, było to niemożliwe, gdyż faktury cały czas gimnazjum otrzymuje z tytułu złożonych zamówień. Zostało to rozliczone. Jest teraz Państwu to przedstawione. Jest to techniczny zabieg, taki jak już był dokonywany tutaj u nas w gminie w poprzednim roku. Również zamykaliśmy jedną placówkę z racji tego, że zmieniła swoją funkcję i z dniem 1 września otwierała się jako z innej nazwy. A więc to są tak zwane tylko techniczne jakby zamknięcia budżetu jednej szkoły i otwieramy go na nowo w drugiej szkole.
Dziękuję bardzo. Czy są może pytania do pani skarbniczy? Nie widzę. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały zgodnej z drukiem nr 18? Proszę o wciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do 23 punktu porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Gryfino do Stowarzyszenia Rybackiego Pojezierza Myśliborskiego, druk nr 19. Ten materiał nie był omawiany. Przed przystąpieniem do dyskusji ja bym poprosił może pana burmistrza, czy osobę wskazaną, żeby ten materiał omówić, tak? Pani naczelnik, proszę bardzo.
Ja już na z części z Państwa rozmawiałam, bo na dwóch bodajże komisjach udało mi się omówić ten projekt uchwały. Uchwała ta, proszę Państwa, jest wynikiem zeszłotygodniowego spotkania w gminie Chojna, na którym to zawiązało się Stowarzyszenie Rybackiego Pojezierza Myśliborskiego. My, że tak powiem, zostaliśmy zaproszeni przez pana burmistrza gminy Chojna, jako że na naszym terenie, na terenie gminy Gryfino również funkcjonują podmioty zajmujące się prowadzeniem działalności gospodarczej związanej z rybołówstwem. I w wyniku nie działa, tak? Działa? Słychać mnie? Proszę Państwa, w wyniku decyzji 2008 roku Komisji Europejskiej zatwierdzającej projekt operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 zostało jak gdyby umożliwione podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, tak zwaną drobną działalność rybacką, pozyskiwanie środków na rozwój z Unii Europejskiej. I dla Polski jest to kwota niebagatelna, bo jest to 313 milionów euro do wykorzystania do 2013 roku. Warunkiem wykorzystania tych środków jest powstanie tak zwanych lokalnych grup rybackich. Przewidzianych jest w naszym województwie przez pana marszałka do funkcjonowania około 8 takich grup. W skład tych grup, żeby taka grupa mogła funkcjonować, w jej skład muszą wejść 3 podmioty, a mianowicie podmiot publiczny, czyli w tym przypadku gmina lub powiat lub jakieś stowarzyszenia gmin lub powiatu. Czynnik fizyczny, tak, czyli te osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz czynnik społeczny, czyli na przykład związki zawodowe, związki wędkarskie, fundacje. I z inicjatywy gminy Chojna zostało powołane w czwartek właśnie Stowarzyszenie Rybackiego Pojezierza Myśliborskiego, w skład którego w czwartek weszła gmina Chojna, weszli przedstawiciele Okręgu Zachodniopomorskiego Związku Wędkarskiego, wszedł przedstawiciele Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, czyli ten czynnik społeczny, jak również weszli sami zainteresowani pozyskiwaniem tych środków, czyli rybacy i osoby prowadzące działalność w rybactwie, ponieważ to nie tylko te osoby, które prowadzą hodowlę, ale również te osoby, które na przykład zajmują się obrotem rybami, również będą mogły z tych środków skorzystać. Minimalna ilość osób, które, obszarów takich, które mogłyby wejść do tych stowarzyszeń, to jest 1000 osób zamieszkujących dany obszar, maksymalnie 100 tysięcy. W związku z tym deklarację przystąpienia do tego stowarzyszenia złożyła już gmina Moryń, złożyła gmina Stare Czarnowe, gmina Lipiany, gmina Myślibórz. No i oczywiście, jeśli Państwo wyrazicie zgodę na dzisiaj na to, aby gmina Gryfino przystąpiła do tego stowarzyszenia, to również my będziemy tam funkcjonować. Jest to potrzebne. Jest to nasz udział jako gminy Gryfino niestety jest niezbędny do tego, aby osoby zajmujące się tą działalnością gospodarczą mogły w przyszłości z tych pieniędzy skorzystać. A na co one mogą być przeznaczone? Proszę Państwa, te lokalne grupy rybackie, jeśli okaże się, że to stowarzyszenie otrzyma status lokalnej grupy rybackiej od marszałka województwa zachodniopomorskiego, będzie musiało opracować tak zwaną lokalną strategię. I w tej lokalnej strategii wszyscy członkowie wykażą cele i zadania, jakie chcą realizować i na które będą chcieli pozyskać środki. I to są naprawdę zadania szeroko związane z rybactwem, ale bardzo, że tak powiem, szeroko ujęte, ponieważ można tutaj otrzymać nawet środki na turystykę związaną z jeziorami, na poprawę infrastruktury technicznej prowadzącej do na przykład akwenów wodnych. Także wszystko to, co że tak powiem, będzie związane z rybactwem, będzie mogło się zakwalifikować do otrzymania dotacji z Unii Europejskiej. I w zależności od tego również, ile osób, jak duże obszary będą objęte tym programem, ja Państwu tutaj tak w uzasadnieniu wstępnie przedstawiłam, to tyle środków będzie można pozyskać. Dlatego też uważam, że no jak najbardziej, ja jeszcze tylko tak może przybliżę, ponieważ padały pytania na tych komisjach, na których ja byłam, jaką korzyść będzie miała gmina Gryfino z tego, że będziemy członkiem tego stowarzyszenia. Otóż proszę Państwa, my jak gmina Gryfino, jako jeśli mówimy o budżecie, o którym często tu rozmawiamy, gminy Gryfino, no to de facto dla nas te środki nie wpłyną, ale one będą wpływały dla mieszkańców naszej gminy, dla naszych przedsiębiorców, którzy później oczywiście to ich praca przekłada się na wpływy do naszego budżetu. Nie wiemy na dzień dzisiejszy, jakie będą składki, czyli jakie będą koszty związane z naszym uczestnictwem. Gmina Chojna na dzień dzisiejszy ze swojego budżetu wydatkowała, znaczy ma przeznaczoną kwotę 20 tysięcy złotych, ale jest to kwota na, że tak powiem, organizację, tak? Na organizację całego stowarzyszenia, na organizację biura, ponieważ tam, że tak powiem, będzie się znajdowało całe serce tego stowarzyszenia. Natomiast składki będą ustalone już w trakcie funkcjonowania, tak? W trakcie funkcjonowania stowarzyszenia składki przez członków będą ustalane, a jeśli Państwo wyrazicie zgodę, aby gmina Gryfino brała w tym udział, to również swojego przedstawiciela będzie miała.
Dziękuję bardzo. Pan radny Senecki, proszę.
Ja w interpelacjach złożyłem interpelację, żeby przedstawić radnym taki materiał dotyczący naszych korzyści, kosztów wynikających z członkostwa w takich podmiotach. I myślę, że możemy się do tego czasu, żebyśmy wstrzymać z podjęciem decyzji o przystąpieniu, bo myślę, że to nie jest taka sprawa pilna. Te informacje o tym, że nawet nie wiemy, jakie mają być składki, jakie zasady naliczania tychże składek, to wydaje mi się, że to powinno być wypracowane. Zresztą według mnie to jak powstaje grupa tak zwana inicjatywna, bo taki jest sposób tworzenia stowarzyszeń, to ta grupa inicjatywna na tym zebraniu założycielskim powinna te zasady określić. Tak? No trudno teraz przystępować w ciemno, bo mogą być zasady takie, że będziemy płacili 500 zł, a może być tak, że będziemy płacili 100 tysięcy zł, prawda? Być może cele będą zasadne i trzeba będzie do tego, czy będzie nam się opłacać do tego stowarzyszenia przystąpić, a być może nie. Uważam, że materiał bynajmniej ja chciałbym przeczytać. Sam kiedyś tworzyłem stowarzyszenia, znam zasady tworzenia stowarzyszeń i nie widzę tutaj powodu do takiego pośpiechu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze głosy w dyskusji?
Nie widzę. Pan przewodniczący, proszę bardzo.
Do projektu uchwały jest załączony statut Stowarzyszenia Pojezierza Myśliborskiego. Ja mam tylko pytanie, czy jest wiadome, w jaki sposób gmina Gryfino będzie desygnować swojego przedstawiciela bądź przedstawicieli. Już desygnowała?
Nie, proszę Państwa. Jest w uchwale, tak, w paragrafie drugim, że udziela się pełnomocnictwa burmistrzowi miasta i gminy Gryfino do reprezentowania gminy w stowarzyszeniu określonym w paragrafie pierwszym. W związku z tym...
Czyli pan burmistrz będzie. Naszym przedstawicielem. Czy to pełnomocnictwo udzielone panu burmistrzowi daje prawo do udzielania innych pełnomocnictw innym osobom? Chyba nie.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w związku z tym, że nie ma głosów w dyskusji, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały zgodnej z drukiem numer 19, proszę o wciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 24 porządku obrad. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszonych w punkcie 4. Pan burmistrz tu deklarował, że wszystkie odpowiedzi będą udzielone na piśmie. W związku z tym przechodzimy do punktu 25 porządku obrad. Wolne wnioski i informacje. Pan burmistrz, proszę bardzo.
Chciałbym bardzo serdecznie wszystkich radnych, mieszkańców, gości zaprosić na dożynki, które się będą miały miejsce w najbliższą sobotę. I również chciałbym zaprosić na 1 września na udział w otwarciu szkół roku szkolnego i na godzinę 12 na cmentarz, gdzie odbędą się uroczystości związane z 1 września. 70. rocznica rozpoczęcia działań wojennych. I również chciałbym zaprosić najbardziej chyba czekaną chwilę, to jest 8 września o godzinie 18:00 zagrają organy w kościele na dole, tak długo oczekiwane i proces dużo kosztował, bo kosztował około 500 tysięcy złotych. Gmina znacznie wniosła udział w remont organów i zapraszam bardzo serdecznie wszystkich. Ponoć piękny wydają dźwięk.
Dziękuję bardzo. Pani radna Nikodzińska, proszę. A przepraszam.
Gdyby mógł dzisiaj pan mi odpowiedzieć cokolwiek, bo roboty trwają. Jeśli dostanę odpowiedź za miesiąc, to będzie już... Dobrze, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Sawaryn, proszę.
Proszę o udzielenie informacji w związku z przyjętą na ostatniej sesji uchwałą dotyczącą sfinansowania zakupu 2 samochodów strażackich. Na jakim etapie jesteśmy w kwestii składania wniosków o kredyt do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska? Jakie czynności w tym zakresie są podjęte? Czy zdążymy się wywiązać złożonych strażakom deklaracji o wykorzystaniu tej dotacji 150-tysięcznej, bowiem jak pamiętam, szefowa Ochotniczej Straży Pożarnych sygnalizowała, że sprawa powinna być załatwiona najpóźniej do końca września.
Jesteśmy umówieni w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska z panem dyrektorem. Mamy już zapewnienie, że ten kredyt otrzymamy. Jest opracowana specyfikacja do przetargu. Także nie widzę zagrożenia, żeby to nie zostało zrealizowane.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Stanecki, proszę.
Chciałem poinformować, że 19 września odbędzie się Gryfiński Festiwal Triathlonowy, nad którym patronat objął burmistrz miasta i gminy Gryfino. Zachęcam wszystkich do kibicowania w czasie zawodów, ale również do udziału, dlatego że jest taka specjalna konkurencja rodzinna, triatlon rodzin, gdzie jeden członek rodziny pływa, jeden jeździ, jeden biega i może to być doskonała okazja do aktywnego spędzenia czasu. Dziękuję. Dziękuję. Aha, informacje jeszcze o tych zawodach można obejrzeć na stronie Delfa, delf.pl. Bardzo dużo jest. Między 12 a 17 cała impreza.
Dziękuję bardzo. Pan radny Nikitiński, proszę.
Ja składam taki wniosek, wolny wniosek do Prezydium Rady o umieszczenie w porządku obrad najbliższej wrześniowej sesji projektu obywatelskiego, który wpłynął do panów przewodniczących, a jeśli istnieją jakieś istotne przeszkody ku temu, aby mógł być procedowany, aby osoba wskazana jako reprezentant grupy mieszkańców została o tym poinformowana. Z wiedzy, którą posiadam, nie ma takiego przepływu informacji, a to oznacza, że zgodnie ze statutem gminy Gryfino po upływie 3 miesięcy uchwała musi stać się przedmiotem obrad Rady Miejskiej w Gryfinie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przewidujemy sesję Rady Miejskiej na 24 września. Także to jest taki termin wstępny. Szanowni radni będą o tym terminie powiadomieni. W związku z tym, żeśmy wyczerpali porządek obrad, zamykam 43. sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.